Poselstwo, a nie wiesz o tym, zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama 15 sierpnia 1965 roku w Jeffersonville w stanie Indiana, USA. Dziękuję ci, bracie Neville. Niech cię Pan błogosławi. Dałem się nabrać, prawda? Pragnę z głębi serca podziękować Panu za to, że ujął się w sprawie syna brata Kepsa. Przytrafiło się to podczas mojego krótkiego pobytu w Indianie. Wiem, że to nie jest nagrywane. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie widzę tam nikogo. Powróciłem tutaj, aby polować na wiewiórki. Sądzę, że Charlie zabierze się razem ze mną. On, Nelly i ci z Kentucky na jakiś dzień lub dwa na polowanie na wiewiórki. Wolę zrezygnować z każdego innego rodzaju wypoczynku, by przyjechać tutaj w połowie sierpnia i polować na wiewiórki z Charlie'em, Banksem i innymi. Dla mnie jest to pewnego rodzaju tradycja. A więc zabrałem Józefa. Któregoś razu wszyscy zachorowaliśmy na skutek przejścia z tego gorącego klimatu tam na południu do tego waszego chłodnego tutaj. Wiem, że nie zgadzacie się ze mną, że tu jest chłodno, ale gdybyście chociaż raz przyjechali do Arizony, tam gdzie rano odjeżdżaliśmy, było 42 stopnie w cieniu, a około północy, kiedy powiało chłodne powietrze z gór, było ciągle 36 stopni. Tak było o północy, kiedy powiało chłodne powietrze. Tam jest przyjemnie w czasie zimy. Latem jest to dobre miejsce tylko dla skorpionów i jaszczurek, ale nie dla ludzkich istot. Nawet wszystkie zwierzęta wędrują w góry. Nie mogą tego wytrzymać. Wyszedłem na zewnątrz, aby wypróbować moją strzelbę. Chciałbym wam opowiedzieć coś o tym małym chłopcu z rodziny Kepps. Właściwie będę musiał zostawić moją strzelbę Juskowi, ponieważ on umie strzelać lepiej niż ja. Naładowaliśmy ją, a ja umieściłem krążki w odległości 46 metrów. Józek powiedział: tato, ja bym to także potrafił. Małe biedactwo, bolała go głowa. Ja się za niego modliłem, bo miał wysoką gorączkę, a potem poszedł ze mną na stanowisko strzeleckie. Na dwulufowej strzelbie kalibru 22 pocisk krzyżuje się na linii 23 metrów, a następnie 46 metrów. Ja ustawiłem na 23 metry. Miałem jeszcze dwa krążki. Umieściłem je tam, a Józek wycelował i trafił oba. Nie miałem już więcej żadnych krążków, więc wziąłem kawałek starego glinianego gołębia, który tam leżał. Taki gliniany gołębi używają myśliwi. Miał on średnicę jakieś 6 mm. Umieściłem go na odległość 46 metrów, a on go przestrzelił na połowę. Lornetka celownicza była wyregulowana na mój wzrok, więc dla znacznie starszego niż on. Józek powiedział: wiesz co, muszę iść i powiedzieć Billemu, aby się mnie już więcej nie czepiał. Powiedziałem: wiesz, chodźmy i pokażmy to bratu Normanowi. Józku, powiedziałem, nawet w ogólnoświatowych zawodach, niechby to był ktokolwiek, nikt by nie potrafił. Otóż te krążki nie były tylko zadraśnięte z boku, ale były przestrzelone na wylot, a każdy z nich nie miał więcej niż 6 mm wysokości i 1,5 mm grubości, a on je przepołowił z odległości 46 metrów. Na świecie nie ma nikogo, kto by się zdobył na lepszy strzał. Mistrzowie mogliby osiągnąć to samo, ale nikt nie potrafiłby dokonać trzech lepszych strzałów niż te. Te krążki nie były tylko zagięte, ale pozostała jedynie dziura w papierze, przez który ten krążek przeleciał. Powiedziałem: nikt nie jest w stanie lepiej strzelić. Wydaje mi się, że natychmiast opuścił go ból głowy. Powiedziałem: a więc dobrze, chodźmy to pokazać bratu Normanowi, który pracuje dla firmy Field & Stream w sklepie artykułów sportowych brata Stromei. On odpowiedział: chodźmy najpierw do Billego, mam mu coś do opowiedzenia. Szczerze mówiąc, jego brat nigdy czegoś takiego nie dokonał, a więc powiedział: chodźmy najpierw do niego. Kiedy stanąłem w drzwiach, Billy był jeszcze w piżamie. Wyszliśmy z domu wcześnie, ponieważ później było gorąco. Zadzwonił telefon, a ja powiedziałem, Billy spojrzał na mnie w taki oto sposób. Zapytałem, czy to jest wezwanie do chorego? Dzwonił wtedy brat Capps w sprawie syna, który był już na sali operacyjnej z powodu zapalenia otrzewnej, a jego życie było zagrożone. A właśnie chwilkę temu powiedział mi, że jego chłopak bardzo prędko powraca do zdrowia. Czy widzicie, w jaki sposób Bóg to poprowadził? Użył głosu tego małego chłopca, Józefa. Zamiast udać się do brata Normana, nie poszliśmy do niego, ale przyszliśmy do domu, a dzięki temu mogłem porozmawiać z bratem Capsem. Nie mogę powiedzieć, że to spowodowały nasze modlitwy, ale miało to pewne znaczenie, kiedy mogliśmy nawiązać kontakt. Szczerze mówiąc, z tego powodu musicie mieć wiarę w to, co czynicie. On miał wiarę, kiedy zadzwonił. Billy mówił, że ciągle wrzucał pieniądze i rzekł, to musiała być bardzo daleka odległość, ponieważ za 3-minutową rozmowę wrzuciłem prawie $5. Wydawało mi się, że on dzwoni z Nowego Jorku lub z jakiejś wyspy, a tymczasem on zamówił osobistą rozmowę, bo chciał rozmawiać z Billem, a nie z Lois. I z tego powodu miał te zwiększone wydatki. Obecnie jego syn powraca do zdrowia. Brat Capps mówił, że lekarz dał mu nikłą nadzieję, że syn wydostanie się przy tej operacji. My jednak jesteśmy Bogu wdzięczni. Dzisiejszego poranku jesteśmy Mu bardzo wdzięczni. Dotarliśmy tutaj o świcie i nie spałem więcej niż 3 godziny. Czuję się trochę znużony. Kiedy nadszedł czas, aby pójść do kaplicy, nie pozostało mi nic innego, jak tylko iść. Jeżeli Pan zechce, jak już powiedziałem, zamierzam udać się do Kentucky. Następnie tutaj powrócę i obiecałem przemówić w niedzielę. Wolałbym wprawdzie, aby to było kolejnej niedzieli, bowiem przyszłą niedzielę muszę powrócić, ponieważ zamierzam wyjechać do Kanady. Uważam, że będzie lepiej, kiedy to uczynię następnej niedzieli rano. Brat Neville powiedział, czy nie zechciałbyś pozdrowić ludzi i przez kilka minut do nich przemówić? Odpowiedziałem, bracie Neville, ja nawet nie otwarłem mojej Biblii, jak więc mógłbym? Powiedział, wyjdź do przodu i powiedz chociaż troszkę. Siostro Neville, nie wiem, jak ty się w tym znajdujesz. On naprawdę umie bardzo dobrze przekonywać. Nie mam okazji powiedzieć tego, kiedy to miejsce jest przepełnione, natłoczone, ale jestem wdzięczny Bogu za takiego pastora, jakim jest brat Orman Neville. On jest tak wierny, jak tylko może być. Nigdy nie słyszałem, aby się skarżył. Rozmawiałem z nim jakieś pół godziny, ciesząc się z tego, co powiedział brat Mann. Opowiem mu coś więcej o tym, kiedy przyjedziemy w tym roku do Colorado. Jego poselstwo sprawiło nam radość. Miałem miłą rozmowę z bratem Neville. Powiedziałem, nie mam nawet okazji, by ludziom powiedzieć coś o naszym miłym pastorze. Zapytałem, czy ludzie dobrze cię traktują? On powiedział, nie mogą lepiej. Powiedziałem, tego słucha się naprawdę miło. Kiedy pastor jest zadowolony i ludzie są zadowoleni, stwarza to naprawdę dobry zbór. Potem Bóg jest także zadowolony. Myślę, że jest to dobre, szczególnie w tych dniach, kiedy jest przynoszone poselstwo. Sądzę, że to wskazuje na to, w jaki sposób poselstwo łączy ludzi z Bogiem. Jestem bardzo wdzięczny za brata Ormana Neville, jak również za jego miłą żonę i rodzinę. Proszę Boga, by go zachował, aby pozostał jemu wierny i tej całej sprawie. Jeżeli się Panu spodoba, to niech sprawi, byśmy stali w tej kaplicy, kiedy Pan Jezus po nas przyjdzie, aby nas zabrać w zachwyceniu. Mamy nadzieję, że kiedy się obaj zestarzejemy i będziemy się musieli opierać o laskę, otoczymy ramieniem jeden drugiego i ciągle będziemy się wzajemnie wspierać. Potem zostaniemy przemienieni w jednej chwili w okamgnieniu. Te stare szaty ciała odpadną, a my powstaniemy i uchwycimy tę wieczną nagrodę w okrzyku. kiedy będziemy przechodzić przez powietrze. Tam kieruje się codziennie moja tęsknota i modlitwa. Wtedy podniesiemy się do góry. Słyszałem, że Pan uzdrowił brata Kumera. Jestem za to tak wdzięczny. Dzieje się tak wiele spraw. Jestem wdzięczny, że tu mogę być dzisiejszego poranku i przyszło mi coś na myśl. Zawsze przychodzę tutaj, mając pewien tekst i wtedy przemawiam. Pomyślałem, że przyjdę dzisiejszego poranku tylko tak. Powiedziałem, bracie Neville, będę spoglądać na zegar i rozpuścimy zgromadzonych we właściwej porze. Będę przemawiał po prostu kilka minut o sprawach, które mam na sercu, wiedząc, że nie będą nagrywane na taśmę. Będziemy mieli po prostu społeczność tu w zborze, tylko my razem. Pomódlmy się. Drogi Jezu, jesteśmy Ci wdzięczni za ten przywilej, że mogliśmy się tutaj zgromadzić. Kiedy spoglądam na tę kaplicę dzisiaj wczesnym rankiem, już sporo po północy, kiedy przejeżdżałem obok, przyszło mi na myśl, jak wiernie Ty stałeś za tą sprawą. Przypomina mi to mokradło, porośnięte trzcinami, które znajdowało się na tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się kazalnica. Stałem tutaj jako młody chłopiec. Pan Ingram powiedział, że możemy nabyć tę działkę za niewielką sumę. Mieliśmy wpłacić zaliczkę, ale nie mieliśmy żadnych pieniędzy. Nie mieliśmy też niczego, co moglibyśmy zaoferować. My po prostu próbowaliśmy. Pełna cena tej działki była niewiele ponad $2,000 z możliwością spłaty w okresie 20 lat. Otóż, Panie, spójrz na to teraz. Całkiem na początku, kiedy było tutaj jeszcze bajorko i przykrywała to woda, to Ty już wtedy obiecałeś nam przez swoje słowo. Ja, Pan, zasadziłem ją i będę ją podlewał we dnie i w nocy, a nikt jej nie wydrze z mojej ręki. W tym samym czasie ludzie mawiali, za 6 miesięcy będą tutaj garaże, a jednak dosłownie tysiące dusz znalazły Chrystusa właśnie przy tym ołtarzu, w kaplicy. W baptysterium ludzie nieprzerwanie przyjmowali chrzest w imieniu Pana Jezusa, wzywając Jego imię, obmywając swoje grzechy. Setki ułomnych ludzi, utrapionych, ślepych, schorowanych, chromych, pożartych przez raka, opuściło w zdrowiu ten podest. Kiedy przychodzili, byli bliscy śmierci, mężczyźni, kobiety, chłopcy, dziewczęta, a odchodzili, aby żyć w nowości życia w swoich ciałach. Mogli na nowo chodzić, odstawiali swoje wózki inwalidzkie, kule i tak dalej. O Boże, te 30 lat usługi. Ojcze, pamiętam ten poranek, kiedy kładliśmy kamień węgielny. Ty dałeś widzenie, w którym pokazałeś, że to miejsce będzie zatłoczone. Był to piękny zakątek. Wiedziałem, że to nie może zawieść. Pragnę Ci za to wszystko podziękować. Wielu toczyło dobry bój i ukończyło swój bieg. Oni zachowali wiarę, a teraz znajdują się po drugiej stronie w oczekiwaniu i w spoczynku, a ich uczynki idą za nimi. Oczekują na tę godzinę, kiedy zabrzmi trąba, aby powstać do nowego życia w nowym ciele. Wielu z nich było starych, trzęsących się, niektórzy byli młodzi, a inni w średnim wieku. Jednak Twoje imię niech będzie chwalone przez wszystkich. Stoimy tutaj ponownie, w obecności żywych i umarłych. Modlę się, abyś tego poranku namaścił Twoje słowo. W ogóle nie wiem, o czym mam mówić, ale proszę, abyś się o to zatroszczył. Wszak, Panie, Ty to zawsze czyniłeś. Pobłogosław naszego pastora, brata Neville i jego żonę. Błogosław starszych oraz diakonów, każdego członka ciała. Pozwól nam tak żyć, abyśmy w tym nadchodzącym życiu mieli życie wieczne. Dopomóż nam dzisiejszego poranku przyjąć napomnienie przez Twego Ducha i przez Słowo, abyśmy mogli przygotować się. Kiedy będziemy wychodzić przez te drzwi, Pragniemy mieć decyzję w sercach, by prowadzić lepsze życie niż to, jakim żyliśmy w przeszłości. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Otóż, kilka minut temu otworzyłem po prostu Biblię w objawieniu w trzecim rozdziale. Przeczytam więc tutaj z poselstwa do kościoła laodycyjskiego. Pragnę także podać do wiadomości to, co przekazał mi brat Neville. Otóż brat Parnell, którego zobaczyłem siedzącego tutaj, urządza zgromadzenia przebudzeniowe Memphis. Pewnie wiecie, gdzie dawniej stał kiosk Wimpy Hamburger. On ma tam postawiony namiot i pragnie zgromadzić te snopy, odnaleźć tam zgubionych, którzy jeszcze nie idą tą drogą, ale są przejrzani do życia. Niechby byli przez jego usługę pozyskani dla Chrystusa. On zamknął swoją kaplicę z powodu tych zgromadzeń tutaj i jest to bardzo miłe ze strony tego brata. Chcemy wam podać do wiadomości, że zgromadzenia rozpoczną się w poniedziałek wieczorem w następnym tygodniu. Wszyscy jesteście serdecznie zaproszeni, aby wysłać poselstwa brata Parnella. On będzie zwiastować poselstwo o miłości Chrystusa. Przeczytajmy teraz z objawienia z trzeciego rozdziału. Pragniemy przeczytać pewien fragment z Biblii, bowiem to, co ja mówię, może zawieść, ale co mówi on, nie zawiedzie. Nie wiem, od którego miejsca najlepiej zacząć, ani gdzie skończyć, ale przeczytajmy o laodycejskim wieku Kościoła wersety od 14 do 19. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Gdzieś tutaj, kiedy czytałem, znalazłem pewne miejsce, które bardzo do mnie przemówiło. Wybaczcie, nie mogę go w tym momencie znaleźć. Tak. Ono jest tutaj. A nie wiesz o tym, że jesteś pożałowania godny, biedny, ubogi, ślepy i nagi. Ach. To jest w pewnym sensie obraz dzisiejszego Kościoła. Uważam, że to jest ten wiek Kościoła, o którym mówimy. Wiecie, że wieki Kościoła są przygotowywane w formie książki. Jednak ze względu na to, że żyjemy w laodycejskim wieku, chciejmy teraz rozważać jego stan. Nie chcę wysnuwać z tego żadnego tematu, ponieważ tak sobie zwyczajnie rozmawiamy. Pragnę oglądać, dokąd Pan zechce nas pokierować. Chcemy, żeby to było coś, co nam pomoże. Zastanówmy się nad laodycejskim wiekiem Kościoła i jego stanem dzisiaj. Na ile jestem świadomy, nie widzę żadnej przeszkody, aby Pan Jezus mógł przyjść w tym czasie, jedynie brak gotowości Jego Kościoła. Uważam, że to jest jedno z proroctw. Wczoraj przejeżdżaliśmy tu samochodem, a zabrało nam to dwa dni z Tucson. Jest to długi odcinek drogi, jakieś 3000 kilometrów. Billy i ja nie chcieliśmy przekraczać dozwolonej prędkości. Kiedy on kierował, ja siedziałem obok, zwinąłem moją pięść i trzymałem ją jak odbezpieczoną broń na jego plecach. Kiedy zauważyłem, że jedzie za szybko, mówiłem: chwileczkę, chłopcze. Było nam przecież powiedziane: dawajcie cesarzowi, co jest cesarskie. Kiedy więc zbliżaliśmy się tutaj zeszłej nocy, na drodze leżała mała martwa dziewczynka w wieku około 3 lat, a jej matka leżała martwa w rowie. Jakiś pijany 18-letni młodzieniec, powracający z obozu treningowego oficerów rezerwy, pędził z prędkością 190 km na godzinę po lewej stronie jezdni i zabił je. Wydaje mi się, że on także nie żyje. Potem można zrozumieć, co to tak naprawdę znaczy. Dawajcie cesarzowi, co jest cesarskie. Niewinni ludzie umierają. Maleńka, 3-letnia dziewczynka straciła swoje życie z powodu jakiegoś pijanego żołnierza, pędzącego przypuszczalnie z prędkością 190 km na godzinę. W dodatku po przeciwnej stronie jezdni. Przejeżdżał przez wzniesienie na drodze, uderzył je i zabił na miejscu. On też zginął. Widzimy, że chociaż ta niewinna strona postępowała właściwie, to ten chłopak jest winien, że popełnił morderstwo z zimną krwią. Uważam, że każdy pijany człowiek, który zostanie zatrzymany na drodze, powinien otrzymać 10 lat więzienia za umyślne morderstwo. Polityką nie osiągniemy niczego dobrego. Ona jest zepsuta. Boża idea sprawiedliwego króla jest właściwa. Polityka tak się rozpanoszyła, że można po prostu ze wszystkiego się wykupić. Z oszustwa, kłamstwa, kradzieży i wszystkiego innego. Kilka tygodni temu powiedziałem: spójrzcie, jak nisko upadliśmy. Patrzcie, to jest pod każdym względem zepsuta masa. Jedynie sprawiedliwy król może zaprowadzić swoje prawa. Teraz możecie zamordować człowieka. Jeżeli jesteście ludźmi wpływowymi w sprawach politycznych, to macie możliwość wydostać się z tego i wszystko jest w porządku. Demokracja jest dobrą ideą, ale ona nie funkcjonuje. Podobnie jak komunizm. Wszystkie rzeczy wspólne. To brzmi pięknie, ale tego nie można urzeczywistnić. Nie. Boża droga polega na tym, aby mieć króla jak Dawid. A to jest właściwe. Musi być pewien punkt centralny, który wszyscy respektują. Podobnie jak przywódca w stadzie gęsi lub coś takiego. Nie mogą być dwaj lub trzej. Nastąpiłoby zamieszanie, ponieważ każdy miałby jakąś inną ideę. Stwierdzamy więc, że ten dzisiejszy stan już dojrzał na przyjście pańskie. Brat Neville i ja, jak i wszyscy pozostali bracia, czynimy wysiłki, aby paść trzodę. Przyszło mi na myśl coś, o czym moglibyśmy porozmawiać. Kilka dni temu otrzymałem list, który napisała pewna dostojna pani. On nie był skierowany do mnie, ale został mi wręczony przez pewnego człowieka. Ona w tym liście zwymyślała mnie, ile tylko mogła. Mówiła: czyż chrześcijańscy biznesmeni nie mogą zrobić czegoś, by powstrzymać brata Branhama? Przecież on wydał książkę zatytułowaną Laodycejski wiek Kościoła, a chce wydać jeszcze kolejne. Ciągnęła dalej. On po prostu rozbija naukę zielonoświątkową na proch. Twierdzi, że mówienie w językach nie jest osobistym potwierdzeniem chrztu Duchem Świętym. Nie zgadza się także, żeby kobiety były kaznodziejami. Ona sama była kaznodziejką. Jej synowie są jednymi z moich najlepszych przyjaciół na tym świecie. Oni należą do moich najlepszych przyjaciół. Ten człowiek ze swoją żoną, z którymi spożywałem śniadanie, powiedział mi: bracie Branham, spójrz na to. Czy pomyślałbyś sobie coś takiego? I wyciągnął ten list. Odpowiedziałem: ta siostra tego nie rozumie. Chłopcy powiedzieli mi, że ich matka była kaznodziejką i nie jest za tym poselstwem. Ona tam napisała: gdyby kobiety nie mogły mieć autorytetu nad mężczyznami, to co z biblijną Febą, pomocniczką Pawła? Oczywiście. To jest całkiem jasne. Ona była sprzedawczynią. Paweł skierował taką prośbę do ludzi. Więc czy sądzicie, że on mógłby powiedzieć: nie, kobiety milczą w zborze, nie pozwalając im mówić, a następnie obrócił się i powiedział: Feba, moja pomocniczka w Ewangelii, będzie przez kilka wieczorów przemawiać. Jakże? On by przecież zwalczał samego siebie. Ona pisała dalej, a najważniejsze jest to, że była w Biblii kobieta, która była sędzią. Wydaje mi się, że chodziło jej o Esterę, która była jedną z sędziów Biblii. Czy to nie potwierdza autorytetu nad mężczyzną? Żona tego przedsiębiorcy, który niedawno temu był uzdrowiony tutaj w kaplicy, powiedziała: bracie Branham, to mnie zawsze zdumiewało. Powiedziałem: dlaczego, siostro, jak cię to mogło zdumiewać? Ona powiedziała: przecież tutaj sędzią była kobieta. Powiedziałem jej: to była przecież polityka, to nie jest Kościół. To nie ma nic wspólnego z Kościołem. Paweł powiedział: niech będzie posłuszna zgodnie z tym, jak mówi zakon. Zakon nie zezwalał, by kobieta była kapłanką. Nie mógł tak uczynić. Nigdy nie widzieliście kobiety w urzędzie najwyższego kapłana. Nigdy nie widzieliście kobiety jako kapłana, nigdzie w Biblii. Nigdzie w Biblii nie widzieliście kaznodziejki. Niektóre z nich, rzecz jasna, były prorokiniami i tak dalej, na przykład Miriam i te inne, a Debora była sędzią nad Izraelem. Czasami to były królowe, które panowały, albo król i królowe. Kiedy zmarł król, królowa zajęła jego miejsce, dopóki nie został wybrany następny król. W Tucson, w Arizonie, mamy kobietę, która jest sędzią. Z tego powodu to miasto jest tak zepsute. Kobieta nie ma co szukać w polityce. Ona nie ma żadnego prawa, by przejmować autorytet w kościele. Powinna być królową w domu dla swojego męża. Poza tym nie przysługuje jej inna pozycja. Wiemy, że to prawda. Nigdy nie znajdziecie, żeby to było inaczej. Ja wiem, że to brzmi staromodnie, ale jestem za to odpowiedzialny. Wiem, że po moim odejściu z tej ziemi te taśmy, książki będą nadal żyć, a wielu z was, młodych ludzi, stwierdzi w przyszłości, że to była całkowita prawda, bowiem ja przemawiam w imieniu Pańskim. Zastanawiamy się nad tym, dlaczego ta dobra kobieta, która jest wierna swojemu dobremu mężowi i wydała na świat tak znakomitych chłopców, jakich jeszcze nie widziałem, nie może tego rozpoznać. Są to mężczyźni, którzy, gdy mnie spotkali, usłyszeli poselstwo, stanęli na 100% za tym poselstwem. Tak może się stać tylko na podstawie predestynacji. To jest jedyna możliwość. Nasuwa się więc pewna kwestia tutaj, teraz, kiedy Pan prowadzi mnie tutaj z powrotem, a nie wiesz, że jesteś pożałowania godny, nędzny, biedny, ślepy, a nie wiesz o tym. Zanim dotknę się sedna tej sprawy, chciałbym streścić to, co powiedziałem tutaj kilka dni temu. O ile się nie mylę, w poselstwie Bóg tego złego wieku. On tak zaślepił oczy ludzi, że w czasie religijnych nabożeństw oddają w rzeczywistości cześć diabłu. Czy to pojęliście? Czy każdy z was to rozumie? Potem w tym samym poselstwie rozwinąłem temat o kobietach, które noszą niemoralne, nieprzyzwoite ubrania. One będą potępione w dniu sądu jako prostytutki uliczne. To brzmi bardzo twardo. Pozwólcie, że przed wami nakreślę mały obraz. Tutaj w mieście mieszka pewien adwokat. Młody mężczyzna. Jest on człowiekiem o gładkim obejściu, także w sprawach politycznych. Wyobrażam sobie, że zajmuje rozsądne stanowisko w sprawach politycznych, a jego zachowanie jest bardzo wytworne. Potem poznaje jakąś popularną, nowoczesną dziewczynę. Zakochają się i pobierają. Uczęszczają na różne spotkania towarzyskie i wielkie imprezy, gdzie razem się upijają. W końcu ona otrzymuje wspaniały dom. Mają miłych sąsiadów. Pomiędzy ludźmi cieszą się dobrą opinią, lecz Obaj lubią pić. Ona ubiera szorty, ma ostrzyżone włosy, maluje twarz i jak tylko może, podkreśla swoją seksowność. Jest śliczną kobietą i tak się prezentuje. Nie chodzą do żadnego kościoła. Potem do ich sąsiedztwa przyprowadza się jakaś kobieta z baptystycznego czy metodystycznego kościoła razem ze swoim mężem. Nazwijmy tę kobietę metodystką, ponieważ metodyści, bądź co bądź, trochę więcej uwagi poświęcają sprawie świętości niż baptyści. Mam na myśli wszystkich baptystów, z wyjątkiem nowotestamentowych. Oni wierzą w świętość, ale baptyści zazwyczaj nie poświęcają sprawie świętości żadnej uwagi. Oni nie wierzą w coś takiego. Uczyńmy ją więc metodystką. Oni wierzą w świętość. Zatem ta niewiasta metodystka przeprowadza się do mieszkania w sąsiedztwie tej drugiej kobiety. Powiedzmy, że jej mąż jest księgowym w jakimś biurze. Ta kobieta, metodystka, przypatruje się tej innej kobiecie. Ten prawnik wyjeżdża czasem z miasta. On nazywa się Jan. Powiedzmy, że on nazywa się Jan. Nie domyślajcie się pod tym konkretnych osób. Posługuję się tylko fikcyjnymi imionami. Ma więc na imię Jan. Ona dawniej przyjaźniła się z Ralfem. To wszystko są fikcyjne imiona, aby tylko nakreślić wam pewien obraz. Na pewnym spotkaniu towarzyskim, gdzie wiele się pije, Ralph ją znowu obejmuje. Ona jest cała rozpłomieniona, ponieważ na nowo doznaje uczucia, jak gdyby była zakochana w Ralphie. Po jakimś czasie Ralph zaczyna się z nią spotykać. Ona chce ukryć to przed Janem. On niczego nie zauważa, a ona sądzi, że jest na tyle sprytna, iż może chodzić z Ralphem, chociaż jest zaślubiona z Janem. Ta kobieta nie posiada w sobie ani zalążka przyzwoitości. Nic złego w tym nie widzi. Jednak ta metodystka wyrosła zupełnie w innych warunkach. Ona uczęszcza do kościoła i uważa, że jej sąsiadka postępuje okropnie. Kiedy jej mąż wraca do domu, mówi do niego: obserwowałam, jak pewien mężczyzna przychodzi tutaj i spotyka się z nią. Kiedy Jan wyjeżdża w jakiejś sprawie do Filadelfii lub na jakieś inne miejsce, on zabiera ją do samochodu i wylegują się razem na plaży. Obserwuję ich, kiedy powracają do domu, często zapomina nawet zaciągnąć rolety, kiedy ją całuje i zaleca się do niej. Czy to nie jest okropne? I mówi dalej do swego męża: przecież taka kobieta jest publiczną prostytutką. To polega na prawdzie. Ona jest jeszcze gorsza niż publiczna prostytutka, ponieważ jest kobietą zamężną. Niewiasta, metodystka, uważa to za okropną rzecz. Ta pierwsza nie chodzi do żadnego kościoła. Ta metodystka nigdy nie potrafiłaby zrobić coś takiego. W żadnym wypadku. Ona jest przyzwoitą niewiastą. I jeszcze coś. Ona by się nigdy nawet nie dotknęła wódki, ponieważ metodystyczny kościół opiera swój program w 90% na propagowaniu prohibicji i zwalczaniu pijaństwa. Oni propagują prohibicję, a jednak ci ludzie należący do kościoła metodystycznego nie żyją ani odrobinę lepiej niż naucza ich kościół. Ta sama kobieta, ta metodystka, wychodzi wieczorem po skończeniu szkoły niedzielnej ze swoim mężem, ubrana w szorty, obcina włosy, szminkuje usta, a nawet trochę pali. Na podstawie Słowa Bożego obie są prostytutkami. Ale ta pierwsza jest naga, nędzna, biedna i ślepa, a nie wie o tym. A ta druga ponosi winę na równi z tą pierwszą. Bowiem mężczyzna, który spogląda na niewiastę, aby jej pożądać, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. Ta kobieta może by teraz powiedziała: panie Branham, chwileczkę, pragnę panu dać do zrozumienia, że nie jestem żadną prostytutką. Moja siostro, być może gdybyś była postawiona przed Biblią i w obecności Boga, położyłabyś na nią rękę, to przysięgłabyś, że byłaś wobec swego męża całkowicie wierna. Twoje ciało należy dla twojego męża, ale twoja dusza należy do Boga. Ty jesteś namaszczona złym duchem. Mogę ci udowodnić, że jesteś całkowicie w błędzie. Co by spotkało twoją babcię, gdyby wyszła na ulicę w takich shortach? Natychmiast umieściliby ją w zakładzie dla obłąkanych. Przecież wyszła na ulicę nieubrana. Tam byłoby coś nie w porządku z jej zmysłami. Jeżeli to płaciło kiedyś, płaci to i obecnie. Cały świat wpadł do obłędu. Wszystko znajduje się w stanie obłędu. Te sprawy wkradały się tak powolutku, że ludzie sobie tego nawet nie uświadomili. Otóż, czy ona jest prostytutką? Nie wobec swego męża, któremu złożyła ślubowanie odnośnie swego ciała, ale przed Bogiem. Ona jest bowiem opanowana złym duchem prostytucji, który ją pobudza, aby się ubierała w taki sposób. Ona żyje w laodycejskim wieku Kościoła i nie uświadamia sobie tego, co czyni. Niewinna kobieta, ona nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że Bóg będzie ją sądził z powodu prostytucji. Widzicie? Spróbujcie jej to tylko powiedzieć. To jest niemożliwe. Jest rzeczą niemożliwą, aby jej to wyjaśnić. Biblia mówi, oni są nadzy, a nie wiedzą o tym. Gdybyś ją nazwał prostytutką, gdybyś jej to osobiście powiedział, kazałaby cię aresztować. Z pewnością. Nigdy nie mówiłem o kimś konkretnie. Ja mówię o grzechu. Nie mówię, ten konkretny kościół lub ten i ten pan, kaznodzieja ten i ten. Nie, ja mówię o całej nauce, całej tej sprawie. Nie wspominam imię jednostki. Nie chodzi tu o jednostki. Chodzi tu o system, w którym się znajdują. To jest system tego świata. Siedzi tutaj brat George Wright. On ma już 75 lub 78 lat, o ile się nie mylę. Co by się stało, bracie, gdybyś pewnego dnia spotkał siostrę Wright ubraną w szorty? Ty byś trzymał taką kobietę pod zamknięciem. Ty byś takiej nigdy nie poślubił. Cóż, jeśli tak postąpiłby każdy mężczyzna wtedy, tak samo powinno to mieć miejsce teraz. Jeżeli to było grzechem i bezprawiem wówczas, pozostaje to nadal grzechem. Ale ludzie wpadli w obłęd. Pozwólcie, że tutaj przed wami wypowiem prorocze słowo, na krótko, zanim się to stanie. Cały świat wchodzi do stanu niepoczytalności i on będzie coraz gorszy i gorszy, aż będzie to wyłącznie banda niepoczytalnych umysłowo ludzi. Obecnie niewiele brakuje do tego stanu. Czy umiecie sobie wyobrazić mężczyznę pędzącego bez świateł po przeciwnej stronie jezdni? Jakiś ryki, smarkacz, który właśnie opuścił średnią szkołę. On zamordował całą grupę ludzi. Czy to ich zatrzyma? Po nim przychodzi następny i czyni to samo. Czy możecie sobie wyobrazić, że młody mężczyzna, który jest przy zdrowych zmysłach, wyjedzie na drogę i zachowuje się w ten sposób? Czy możecie sobie wyobrazić młodą kobietę w kwiecie swego wieku, śliczną, pięknie zbudowaną, ładne kształty, piękny zarys twarzy, ślicznotka, a czyni coś takiego? A właśnie ta cała jej piękność świadczy o tym, że jesteśmy na końcu czasu. Ona jest na wskroś przesiąknięta świeckim zachowaniem i świeckimi sprawami, a nie posiada piękności, świętości i tej słodyczy w swojej duszy. Widziałem kobiety, na które nikt nie zwróciłby uwagi, ale gdybyście na chwilę z nimi porozmawiali, gdybyście przez kilka minut z nimi rozmawiali, stwierdzicie, że w nich jest coś naprawdę autentycznego. Jest tam coś pociągającego. Rozumiecie? Piękność zewnętrzna jest diabła, ze świata. Spójrz na dzieci Kaina, jak oni w to weszli, kiedy synowie Boży spoglądali na córki ludzkie, a one były piękne, to pojmowali je sobie za żony, a Bóg im tego nigdy nie przebaczył. Patrzcie na te niewiasty izraelskie, które miały ręce spracowane i prosto uczesane włosy. Kiedy synowie Boży przechodzili przez ziemię moabską i spotkali tam kobiety o wypielęgnowanym wyglądzie i starannie ułożonych fryzurach. One były pociągające, z makijażem na twarzy. Synowie Boży ujrzeli te naprawdę piękne kobiety, a fałszywy prorok powiedział: my jesteśmy jedno. Pojmowali je więc za żony, a Bóg im tego nigdy nie przebaczył. Polegli na pustyni. Wszyscy tam pomarli. Pozostali bez nadziei, bez Boga, wiecznie zgubieni, na wieki potępieni. Pomimo, że oglądali dobroć Boga, chociaż pili z krynicy, która nigdy nie wysycha, pili z uderzonej skały, patrzyli na wywyższonego miedzianego węża i oglądali cuda, byli ochrzczeni przez Mojżesza w morzu i oglądali rękę Bożą, spożywali anielski pokarm, mieli dział w tych wszystkich sprawach, ale potem zawierali małżeństwa między sobą, pozwolili, aby te kobiety były wprowadzone pomiędzy nich. I poślubiali je. Oni nie popełniali cudzołóstwa. Oni je przecież poślubiali, ale Bóg im tego nigdy nie przebaczył. To było po raz drugi. Obecnie jesteśmy w trzecim okresie czasu i to jest jeszcze bardziej zwodniczym niż kiedykolwiek przedtem. Wiem, że to jest twarde. Często zdumiewałem się, jak to może być. Czemu muszę przemawiać do ludzi tak twardo? Dlaczego? A jednak zauważyłem, że gdyby to nie było od Boga, wtedy by tu już nikogo nie było. Nie byłoby tu żadnej kobiety, która by mnie przyszła słuchać. One jednak przychodzą. Jest ktoś, kto trzyma się kotwicy prawicy i uświadamia sobie, że tak to jest. Oni bądź co bądź wiedzą, że to jest prawda. Otóż obserwujcie, co się dzieje. Wiem, że to jest twarde. Można to przyrównać do lekarza, który wam podaje lekarstwo, a wy odmawiacie je przyjąć. Jeżeli potem umrzecie, nie możecie obwiniać lekarza. To jest właśnie tak, jak lekarstwo. Co sądzicie o tych ludziach, którzy twierdzą, że ja nienawidzę kobiety? Obserwujcie tylko sposób zachowania się kobiet, a ja wam pokażę, w jakim stanie znajduje się Kościół. Poziom moralny kobiet odpowiada Laodycei. Jest świecki. One nawet w naturalnym zakresie są nagie, nędzne, ślepe, a nie wiedzą o tym. Ludzie, kobiety tego świata i Kościół znajdują się w takim samym stanie. Obserwujcie, jak naturalny stan odzwierciedla we wszystkich wiekach ten duchowy. Otóż któregoś dnia staniecie przed ławą sędziowską. Zdaję sobie sprawę, że to jest niepopularne. Jeżeli człowiek nie jest upoważniony, aby to mówić, niech tego lepiej nie mówi, bowiem jest to tylko podrabianie, a dostanie się z tego powodu do poważnych kłopotów. Otóż uważajcie. Często wygląda to tak, jak gdybym otwierał usta kobietom, wlewał im do ust lekarstwo. Potem ich usta przytyka dłonią, a one to jednak za każdym razem wypluwają. Co gdyby pacjent postępował w ten sposób u lekarza? Potem by zmarł z powodu tego, że odmówił przełknąć lekarstwo. Przed ławą sędziowską te wszystkie sprawy będą jawne. Obcinanie włosów, noszenie szortków. Ja tylko buduję. Nadchodzi godzina i jest już blisko, kiedy ujrzycie, że się coś stanie. Coś się stanie, a to wszystko tutaj jest tylko położeniem fundamentu dla krótkiego i prędkiego poselstwa, które wstrząśnie wszystkimi narodami. Krytykowałem kobiety, po prostu przedkładałem to, mając nadzieję, że może komuś rozjaśni się w głowie. Chociaż nawet próbowałem powiedzieć im prawdę i trzymać rękę przy ustach. One to jednak wypluwały. Kto zatem może obwiniać lekarza? Jak ośmielisz się powiedzieć cokolwiek w dniu sądu, kiedy te głosy, które krzyczały przeciw tym sprawom, będą odtworzone w obecności tych ludzi? Jak oni będą w stanie wymknąć się z tego? One to wypluwały przez palce. Nalewałem więc znowu, ale one potrząsały głową i cofały się do tyłu. One tego nie chcą. Ja jednak przychodzę znowu i znowu nalewam. Kto więc ponosi winę? Nie lekarz. Nie lekarstwo. Ale nastawienie tej osoby. Absolutnie tak. Jednego z tych dni nastanie okropny czas, kiedy to grzeszne i cudzołożne pokolenie stanie przed wszechmocnym Bogiem. Kiedy oglądam, jak szybko mijają moje lata, a moje ramiona pochylają się, uświadamiam sobie, że już 30 lat służę za tą kazalnicą. Tak, 33 lata na polu pracy. To długi okres. To jest 33 lata służby. Żal mi tylko jednego, mianowicie tego, że nie było mi dane służyć 133 lata. Ten czas, w którym jestem tutaj jako śmiertelnik, jest bowiem ostatnią okazją, abym mógł głosić Ewangelię. Niech mi Bóg dopomoże, abym pozostał nadal wierny temu słowu i mówił tylko to, co On mówi. Co uczyniła ta kobieta metodystka? W jaki sposób można by uczynić to dla niej jeszcze bardziej zrozumiałe? Ona żyje w wieku kościoła laocyjskiego. Podajmy jeszcze jako przykład zielonoświątkową kobietę. Ona nie ubiera shortów, nie nakłada szminki i nie strzyże sobie włosów, ale ona patrzy na tę metodystkę i mówi: spójrzcie, na co pozwala sobie ta kobieta. Przypuśćmy, że ta kobieta nie nosi shortów, ale ona ma ostrzyżone włosy. Im wyżej podniesiecie się ku Bogu, tym bardziej grzeszny wygląda całokształt tej sprawy. Czasami, kiedy jesteście w modlitwie, a Duch Święty podnosi was do tych sfer, odnosicie wrażenie, że to wszystko tutaj przypomina chaos. Kiedy potem powracacie na dół, wydaje się wam, że w oczach ludzi jesteście jakimś intruzem, niczym innym niż jakimś zjadliwym dziadkiem. Jesteście wariatem i zachowujecie się jak stary z rzęda, ciągle tylko karcicie ludzi. Jednak gdybyście się chociaż raz mogli podnieść do tych sfer i mogli znaleźć się w obecności Boga, nie przez emocje, ale przez autentyczne podniesienie w Duchu Świętym, zobaczylibyście, że na tym wszystkim zostało wypisane słowo Ichabod. Chwała Pańska odstąpiła od całego tego denominacyjnego towarzystwa. To prawda. Ani jedna z nich nie ma racji. Pozwólcie, że narysuję tutaj taki krąg. Gdybym miał tablicę, uważajcie, chcę narysować taki oto krąg. A teraz następny krąg w jego wnętrzu. To jest numer dwa. A teraz narysuję krąg wewnątrz tego kręgu. To jest numer trzy. Trzy kręgi. Otóż to przedstawia was. To jest Bóg. Bóg w Trójcy jest jeden, a bez Trójcy On nie jest Bogiem. On nie może zamanifestować się w żaden inny sposób. Tak samo ty nie możesz zostać zamanifestowany, gdybyś nie był potrójną istotą. Tutaj jest ciało, duch i dusza. Gdybyś nie miał choćby jednego z tych elementów, nie jesteś kompletny. Gdybyś nie miał duszy, jesteś niczym. Gdybyś nie miał ducha, byłbyś niczym. Gdybyś nie miał ciała, byłbyś duchem, a nie ciałem. A więc Bóg jest zupełny w trójjedności swej istoty. Nie w trójcy istot, ale jedna istota w trójjedności. Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest jeden prawdziwy, zamanifestowany Bóg. Uważajcie teraz, chwileczkę. Wierzę, że to przed chwilą czytałem. Słuchajcie. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi Amen. Świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Bóg jest przecież stwórcą. Jak zatem mógłby być stworzony? Ale tutaj jest napisane początek stworzenia Bożego. Kiedy Bóg, ten Duch, został stworzony w postaci człowieka, to był Bóg, który został stworzony. Bóg, Stwórca, stał się sam stworzeniem. Bóg stworzył proch, wapń i potas, promieniowanie kosmiczne i ropę naftową. W tym początku Bożego stworzenia On zmieszał te elementy razem i stworzył samego siebie. To amen. To definitywne. Amen. Oznacza, niech tak będzie. Jest to ostateczny Boży finał, kiedy Bóg dokończył swoje stworzenie. Otóż, jak się to stało? Boga nikt nigdy nie widział, lecz On, jednorodzony Ojca, obwieścił Go. Czy to zrozumieliście? Jeszcze chwileczkę. Chyba się nie spieszycie. Przejdźmy na chwilę do listu do Kolosan. Przychodzi mi na myśl pewne miejsce Pisma. Przejdźmy do Kolosan. List do Kolosan. Jest to chyba w pierwszym rozdziale. Muszę najpierw spojrzeć, bowiem nie miałem zamiaru tego czytać. Już nie jestem takim młodym kaznodzieją. Wtedy orientowałem się w tych miejscach na bieżąco, ale kiedy się zestarzałem, już nie daję rady. Myślę, że rozpoczniemy od 9 wersetu. Paweł wyjaśnia tutaj Kolosanom, kim jest Chrystus. Dlatego i my od tego dnia, kiedyśmy to usłyszeli, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego. We wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością, dziękując Ojcu, który nas zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. Tutaj do tego wchodzimy. Słuchajcie, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów, który jest obrazem Boga niewidzialnego. Czy to rozumiecie? 15 werset. List do Kolosan 1:15. Pierworodny wszelkiego stworzenia. Amen. Czego? Pierworodny wszelkiego stworzenia. Czy to będzie anioł, czy ktokolwiek, on jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, wszelkie stworzenie, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Niechby to było cokolwiek. Żadna inna istota. Słuchajcie. A On jest przed wszystkim. I wszystko w Nim stoi. Niechby to był Ojciec, Syn, Duch Święty, niechby to był ktokolwiek, a On jest przed wszystkim. Przed wszystkimi rzeczami, które są na niebie, na ziemi, widzialnymi i niewidzialnymi, wszystkim. Syn Boży był przed wszystkimi rzeczami. Czy to polega na prawdzie? Mnie nie obchodzi, czy to były trony, panowania lub cokolwiek jeszcze innego. Niebiańskie trony, królestwa lub cokolwiek to jeszcze mogło być. W tym wielkim, nadnaturalnym królestwie, tam, na drugiej stronie wieczności, gdziekolwiek by one były, czymkolwiek by one były, czy aniołowie, czy boskie istoty, ktokolwiek. On jest przed wszystkimi rzeczami. Amen. Czy go widzicie? On był przed wszystkimi rzeczami, a wszystko było stworzone przez Niego. Werset 17. On jest przed wszystkimi. On jest przed wszystkimi. Wszystko w Nim stoi. To nie przysługuje nikomu innemu, tylko Jemu. Niechby to był Bóg Ojciec, Bóg Duch Święty, niechby to byli aniołowie, zwierzchności, moce, panowania, cokolwiek. Wszystko to jest kierowane przez Niego. Wszystkie rzeczy istnieją przez Niego. Werset 18. A On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych. Kto jest początkiem? Ten, który jest wzbudzony z martwych, który przyszedł, aby nas wykupić, aby we wszystkich rzeczach miał pierwszeństwo. Czy wiecie, co to znaczy mieć pierwszeństwo? To znaczy znajdować się ponad wszystkim. On jest ponad wszystkim, co było stworzone, ponad każdym aniołem, ponad każdą istotą i wszystkim, co istnieje. On jest ponad tym wszystkim. Kim więc jest ta istota? Kto to może być? Ten, który jest ponad wszystkim. I żeby pojednał, spójrzmy na to przez chwilę. Werset 19. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Cała pełnia wszystkiego. Cała pełnia Boga. Cała pełnia aniołów. Cała pełnia czasu. Cała pełnia wieczności. Wszystko ma w Nim swe istnienie. Takim jest On. Wiersz 20. I żeby przezeń z sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego. Przezeń. Mówię tak to, co jest na ziemi, jak i to, co jest na niebiesiech. To jest ta wielka istota, o której rozważamy jako o początku stworzenia Bożego. Otóż Kościół był Jego jedynym celem. Jak możemy znaleźć się w tym Kościele? Przez jednego Ducha jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało. Kościół, ciało Chrystusowe. Ono nie może zawieść. Popatrzcie, co się dzieje. Zwróćcie uwagę na ten mały rysunek tutaj. Ten zewnętrzny człowiek to jest wasze ciało. Ono jest tym, na co my patrzymy, tym, co widzimy. Człowiek posiada 5 wejść do tego ciała. Każde dziecko w szkole podstawowej, jak również i ja, wie, że to ciało jest kierowane przez 5 zmysłów. Wzrok, smak, dotyk, węch i słuch. Możecie widzieć, smakować, dotykać, bez nich wasze ciało nie może niczego odczuwać. To jest jedyny przystęp do ciała. Wzrok, smak, dotyk, węch i słuch. To jest ta zła część. Ta część zewnętrzna. W jego wnętrzu znajduje się duch, którego otrzymujecie z chwilą narodzin wraz z tchnieniem życia. Ten duch posiada świecką naturę, ponieważ nie był darowany od Boga, ale był darowany tylko na podstawie Bożego dopuszczenia. Czy to teraz rozumiecie? Każde dziecko, które rodzi się na ten świat, rodzi się w grzechu, jest ukształtowane w nieprawości. Przychodzi na świat, mówiąc kłamstwo. Czy zgadzacie się z tym? Tak więc ta istota, która znajduje się tutaj wewnątrz, jest już od początku grzesznikiem. Ona także posiada 5 zmysłów. Nie wiem, czy je będę mógł w tej chwili wymienić. Myślę, że pierwszy zmysł to myśl. Świadomość, potem miłość, zdolność decyzji, myśl, świadomość, miłość, rozsądek. To jest 5 wlotów do ducha. Przy pomocy ciała nie możecie myśleć. Musicie to czynić przy pomocy ducha. W swoim ciele nie posiadacie świadomości. Ono w ogóle nie posiada zdolności umysłowych. Mam na myśli wasze ciało. Dlatego musicie myśleć przy pomocy waszego ducha. Posiadacie rozsądek. Przy pomocy waszej cielesnej istoty nie potraficie rozważać. A przy pomocy rozsądku nie możecie patrzeć, ani smakować, dotykać, wąchać czy słyszeć. Rozważać potraficie tylko przy pomocy waszego rozumu. Jeżeli śpicie albo jesteście nieprzytomni, to wasze ciało leży jakby martwe, ale wasz duch jest ciągle czynny przez te 5 zmysłów, które kontrolują tego wewnętrznego człowieka. Teraz przychodzimy do najgłębszego wnętrza człowieka, do duszy. Istnieje tylko jeden zmysł, przez który jest ona kontrolowana. Jest to swobodna wola w podejmowaniu decyzji. Swobodna wola, aby coś wybrać albo coś odrzucić. Z tego powodu ludzie w dzisiejszym czasie są w takim stanie. Nie zapomnijcie tego, potem poznacie, co jest początkowym dowodem chrztu Duchem Świętym. Ludzie mogą żyć w duchu i mogą tańczyć w duchu, krzyczą w duchu, uczęszczają do kościoła w duchu. Mogą posiadać absolutnie Ducha Bożego i być przez Niego namaszczeni na swoim duchu, a przy tym być zgubieni i pozostać całkowicie opanowani przez diabła w tym duchu. Uważajcie, to jest powód, dlaczego nie można powiedzieć tej kobiecie, która nosi szorty, że to jest złe. Nie możecie jej powiedzieć, że strzyżenie włosów jest złą rzeczą. Powiesz, ależ co z tym mają do czynienia włosy? W wypadku Samsona miały jednak coś z tym do czynienia. Ktokolwiek doda jedno słowo albo ujmie jedno słowo. Gdzieś musicie posiadać coś ostatecznego, swój absolut. Gdybym na przykład był baptystą, a wy powiedzielibyście mi, że muszę być ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, ponieważ tak jest napisane w Biblii, to wiecie, co bym wam zaraz powiedział. Zapytam mojego pastora. Potem bym poszedł do pastora, a on powiedziałby: o tak, ale to było w przeszłości. My, baptyści, wierzymy w następujący sposób. Wierzymy, że powinniśmy być ochrzczeni przez zanurzenie w trzy tytuły: Ojciec, Syn i Duch Święty. W taki sposób postępują wszystkie nasze zbory od czasu, kiedy John Smith założył ten kościół. Cóż, waszym absolutem jest to, co powiedział ten człowiek. Co zrobiłbyś jako metodysta, który wierzy w pokropienie, gdy ktoś by ci powiedział, że musisz być zanurzony? Rozumiecie, co mam na myśli? Udalibyście się do pastora metodystycznego, a on by w tej sprawie napisał list do biskupa i potem dalej. Jesteśmy kościołem metodystycznym, który został założony 300 lub 400 lat temu w Anglii przez Johna Wesleya, Whitefielda i pozostałych. Asbury, który był następcą Johna Wesleya, ustanowił w pewnym dokumencie, że powinniśmy być pokropieni, ponieważ tu się rozchodzi tylko o zewnętrzną formę. Jesteśmy przekonani, że pokropienie ma takie same znaczenie jak inne sposoby. Jeżeli jesteś szczerym, to wiesz, że jeśli kościół metodystyczny jest twoim absolutnym autorytetem, nie możesz posunąć się dalej. Gdybyś był katolikiem, a ja powiedziałbym ci, że w Biblii nie ma nigdzie napisane, aby nie spożywać mięsa w piątek i tym podobne sprawy, a święta Eucharystia to nie jest żaden opłatek, ponieważ to jest duch, to byś poszedł do swego księdza, a ksiądz by ci powiedział: jest to napisane tutaj w naszym dokumencie. Jeżeli Kościół jest twoim absolutnym autorytetem, nie dasz ani złamanego szelonga za to, co mówi ktoś inny, ponieważ to jest twój absolutny autorytet. O, niechby Bóg sprawił, aby to nas tak głęboko przeniknęło. Moim zdaniem to wszystko jest błędne. Słowo Boże jest tym absolutnym autorytetem. Cokolwiek mówi słowo, jest prawdą. Otóż jedyną możliwością, by być przez to ogarnięci nie tylko w zewnętrznych zakresach, lecz w tym najgłębszym wnętrzu, jest to, że jesteście do tego przejrzani. Tylko wtedy byliście u Boga i jesteście częścią Boga. Ja byłem w moim ojcu, byłem także w moim dziadku i w dziadku mojego dziadka. Byłem tam jako nasienie. Tak samo byłem także w Chrystusie. Wy również byliście w Chrystusie przed założeniem świata. On przyszedł, aby wykupić swoją własność, tych swoich, którzy byli w Nim. Aleluja! Jego dzieci, które były w Nim. On nie przyszedł w tym celu, aby zbawić dzieci diabła. One tego nie poznają. One są tak bystre w swym intelektualnym wykształceniu, że nie możecie się z nimi w ogóle porównać. Nie jesteście w stanie pokonać ich słowami. Jednak przez wiarę rozpoznajecie to. Nauka nie potrzebuje wiary. Nauka potrafi udowodnić to, o czym mówi. Jej nie potrzeba żadnej wiary. Ksiądz katolicki powie wam: spójrzcie, jak długo katolicki kościół opierał się na wolnością. Spójrzcie, przez jak długi czas on wytrzymał prześladowania od pogan. Kościół metodystyczny powie: popatrzcie, jak długo już istniejemy. Widziałem wczoraj pewien kościół, mówię o przewrotnym znaku. Przejeżdżając drogą, zobaczyłem ten kościół. Było na nim napisane: Kościół Chrystusowy, założony w roku 33. Przecież on nie ma jeszcze 100 lat. Denominacja.
Ach.
Z nauki apostołów prawie nic już nie pozostało. To są sadyceusze obecnych dni. Nie możecie im tego wyjaśnić, ponieważ trzeba się posunąć poza granice naszego rozumowania. Na rozumie twoim nie polegaj. Wiara w ogóle nie rozumuje. Wiara wierzy. Oni mówią: ależ popatrz, czy uważasz, że powinniśmy przestrzegać to wszystko, co było wtedy aktualne? Nonsens! Ale Biblia tak mówi. Nie jestem w stanie wyjaśnić, jak się to dzieje, a jednak się to dzieje. Powiedział to Bóg. Ja nie muszę ci o tym nic mówić. Wiara tego nie wyjaśnia. Czy wiecie o tym? Wiara w to po prostu wierzy. Jezus powiedział to do Nikodema, który był członkiem Rady Ekumenicznej w tamtych czasach. On przyszedł do niego nocą i powiedział: Mistrzu, my wiemy, że jesteś nauczycielem, który przyszedł od Boga, ponieważ nikt z ludzi nie może czynić tych spraw, które ty czynisz, gdyby z nim nie był Bóg. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, jeżeli się kto nie narodzi na nowo, nie może oglądać Królestwa Bożego. On zapytał: czy ja, będąc stary, muszę wejść do łona mojej matki, narodzić się? Jezus powiedział: jak mógłbym ci mówić o niebiańskich sprawach, skoro ty nie wierzysz nawet tym ziemskim? Potem pewnego dnia powiedział: jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie macie w sobie życia. On tego nie wyjaśnił. On znał apostołów oraz tych innych ludzi, którzy w tamtych czasach byli przejrzani do życia. On powiedział: wszyscy, których mi dał Ojciec, przyjdą do mnie. Jedyną rzeczą, którą Ojciec musiał uczynić, to sprawić, żeby zabrzmiał mój głos, a oni to poznają, bowiem owce moje głosu mego słuchają. Głosem jest wypowiedziane słowo. Puste miejsce na taśmie. Oni temu wierzą pod każdym względem. Nie potrzebują w tym celu żadnego dowodu naukowego. Nie potrzebują pytać się faryzeuszów i sadyceuszów lub jeszcze kogoś innego o wyjaśnienie tej sprawy. Ja to wypowiadam, a oni temu wierzą, bowiem moje owce mego głosu słuchają. To tutaj jest głosem Bożym w pisanej formie, bowiem to jest całkowite objawienie Jezusa Chrystusa, Stary i Nowy Testament razem wzięty. Amen. Tutaj to mamy. Mówicie, że to są dobrzy ludzie. Dlaczego więc oni tak postępują? Z jasnej przyczyny. Oni są związani z Kościołem. Czy przypominacie sobie zeszłą niedzielę, przed tygodniem? Ilu z was było tutaj obecnych i słuchało przemówienia na temat pomazańcy w czasach ostatecznych? Sądzę, że byliście tu wszyscy. Oni posiadają namaszczenie. Ich duch jest namaszczony w tym drugim zakresie. Ta pierwsza kobieta mówi: nie, ona wcale nie dba o to, co mówi Kościół czy ktokolwiek inny. Ona jest przebiegła, zdobyła wyższe wykształcenie. Ona to potrafiła zataić przed swoim mężem. A czyniąc tak, uważa, że jest sprytna. Ta druga kobieta jest naga, ślepa, a nie wie o tym. O, to jest żałosne, ale taki obraz jest wymalowany w Biblii. Ona uczęszcza do kościoła. Byłoby lepiej, gdyby ta kobieta... Ona prowadzi dobre i czyste życie. Nic przeciw temu, Bóg będzie to sądził. Nie wiem, ja nie jestem sędzią. Jestem odpowiedzialny tylko za to, co On mi pokazuje. Tak samo powiedział apostoł. Mówimy, o czym wiemy, co słyszeliśmy i widzieliśmy. Jestem za to odpowiedzialny. Ty także jesteś za to odpowiedzialny. Gdybyśmy wzięli pod uwagę tę samą niewiastę, to dokąd ona zabrnęła? Ona ulegała różnym wpływom. miała możliwość usłyszeć. Włączała pewne radio, gdzie głos Boży wiele razy do niej przemawiał. Rozumiecie, ona znalazła się pod wpływem jakiegoś kultu czy klanu, którymi są te wszystkie kościoły. To się zupełnie zgadza. To są loże, w których zgromadzają się ludzie na zasadzie członkostwa. A kiedy ona tam przyszła, całkowicie jej to odpowiadało. Gdybyś chciał jej powiedzieć, jak powinna postępować, nie usłucha cię. Choćbyś jej to pokazał w Biblii, ona by tego i tak nie usłuchała. Mój drogi bracie lub siostro, pozwól mi jeszcze na jedną lub dwie uwagi, zanim zakończę. Będzie to trwać może 15 minut. Pragnę was o coś poprosić. Czemu ta kobieta tego nie widzi? Dlaczego? Tak długo jak ona nie żyje w fizycznym cudzołóstwie w stosunku do swego męża, to jest bez winy. Nie ma nic do wyznania. Ona jest tak czysta jak w tym dniu, kiedy przyszła na świat. Nie dotknął jej żaden mężczyzna. Mówię to jako odniesienie do kobiety i kościoła. Ona jest tak czysta jak w chwili, kiedy przyszła na świat. Tak samo przedstawia się sprawa z kościołem. Jednak ona narodziła się. Narodziła się w grzechu. Jest ukształtowana w nieprawości. Czy rozumiecie, co mam na myśli? Powiedzcie tylko, że nie przystoi, aby obcinała swoje włosy. Przecież tak mówi Biblia. Jest rzeczą nieprzystojną, aby ubierała shorty. Tak mówi Biblia. Ona odpowie na to nonsens. Dlaczego? Ponieważ jej absolutny autorytet nie jest w tym trzecim zakresie, w tej duszy, która jest predestynowana i pochodzi od Boga. Ale jej absolutny autorytet opiera się o organizację. Tę organizację, którą ktoś zorganizował na zewnątrz tego zakresu. Jednak jeżeli tam wewnątrz duszy znajduje się Słowo Boga, ono mówi, amen. Ja to widzę. To jest w zgodności z tym słowem. Patrzcie. Dlatego rozchodzi się o to, aby człowiek narodził się z Ducha Bożego. Spójrzcie, tutaj na zewnątrz jest ciało. Ja przemawiam teraz do mieszanego audytorium, ale mówię do was jako wasz pastor, jako wasz brat. Tutaj jest ciało. Ono jest słabe. Ono nie potrafi inaczej. Jakaś pani kroczy po ulicy, a pewien młody mężczyzna, powiedzmy w wieku 17, 18, 20, 25, a może 30 lat, przechodzi tamtędy, a ta młoda dama idzie, podkreślając ruchami kształty swego ciała. Nosi buty na wysokich obcasach, jej sukienka jest zupełnie obcisła i sięga wysoko, powyżej kolan. Lub też ma na sobie shorty. Czy wiecie, że Biblia mówi, iż kobiety będą się zachowywać w ten sposób? Czy wiecie, że Biblia mówi, iż one będą w taki sposób postępować i okazywać swoją nieprzyzwoitość? Czy czytaliście Reader's Digest z tego miesiąca? Jest tam artykuł o współczesnych mężczyznach i kobietach. Młode dziewczyny w wieku 20-25 lat przechodzą klimakterium. Prawidłowo one powinny przechodzić tę zmianę w wieku średnim. Wykazują to również badania naukowe. W moim pokoleniu to działo się w wieku 30-35 lat. A w pokoleniu mojej matki kobiety przeżywały klimakterium nie wcześniej niż w wieku 40-45 lat. Dlaczego tak się dzieje? Zawdzięczamy to rozwojowi nauki i pożywieniu. Krzyżówki spowodowały naruszenie funkcji całego ludzkiego organizmu tak, że w obecnym czasie jesteśmy jedną wielką zbutwiałą masą. Jeżeli fizyczne ciało jest tak bardzo skażone, czy nie uległy temu także komórki mózgowe? Obserwujcie, jak duch idzie w parze z tym wszystkim. Nadchodzi czas. Mówię to w imieniu Pańskim, że ludzie wpadną do zupełnego błędu. Tak mówi Biblia. Będą wołać i krzyczeć, a w ich wyobraźni będą się przesuwać wstrętne, ohydne sceny. Programy radiowe i telewizyjne są za to odpowiedzialne. Pojawią się takie sceny, że z ziemi będą wyłazić olbrzymie mrówki, tak wysokie jak 14 drzew. W powietrzu, ponad ziemią, będzie latał ptak, którego rozpiętość skrzydeł osiągnie 6 lub 8 kilometrów. A ludzie, widząc to, będą krzyczeć, wrzeszczeć i wołać o miłosierdzie, ale to będą plagi. Zaczekajcie, aż będę przemawiał odnośnie nastania tych plag. Zauważcie, co robił Mojżesz. To były rzeczy namacalne. On nie był tylko w myślach, w sferze ducha. Bóg powiedział do Mojżesza, swego proroka: Mojżeszu, idź tam, weź do ręki pełną garść prochu, wyrzuć go w powietrze i powiedz: tak mówi Pan, niech na ziemi pojawią się pchły. Przedtem nie było tam żadnych pcheł. Najpierw zauważyli, jak coś pełznie po krzaku. Patrzyli, a oto pojawiają się dalsze, a po chwili była ich ta ogromna ilość, że mieli trudność nawet przebrnąć przez te masy. Skąd one się wzięły? Bóg jest twórcą. On czyni cokolwiek mu się spodoba. On jest suwerenny. On może stworzyć ptaka, który swoimi skrzydłami sięga od jednego krańca ziemi po drugi. On powiedział: niech się pojawią muchy. I one okryły całą ziemię. Wcześniej nie było w tym kraju żadnych much. Rozumiecie? Nagle zaczęła brzęczeć pierwsza wielka mucha. Najpierw było ich 8, 10 czy 12. To był początek, a potem już z trudnością mogli przebrnąć przez nie. Bóg, który jest twórcą, dotrzymuje swojego słowa. Mojżesz wyciągnął swą laskę zgodnie z Bożym rozkazem i powiedział: niech wyjdą żaby i okryją ziemię. I żaby pojawiły się. Było ich tyle, że je musieli zgarniać na stosy. Wszędzie panował okropny smród. Była to warstwa żab grubości 12 czy 15 metrów. One wskakiwały nawet do spiżarni faraona. Kiedy podnieśli prześcieradło w łóżku, znajdowało się pod nim 500 żab. Pod łóżkiem, na dywanie, wszędzie były żaby. Żaby, żaby. Skąd one się wzięły? Bóg stwórca jest suwerenny. Co on powie, to też uczyni. On powiedział, że na ziemi pojawią się straszliwe zjawiska. Szarańcza z włosami jak niewiasta. Będzie mieć długie włosy, by prześladować te niewiasty, które poobcinały swoje włosy. Zęby będzie mieć podobne do lwich, a w swoich ogonach żądła jak skorpiony. Będzie im dane dręczyć ludzi przez całe miesiące. Zaczekajcie tylko, aż przejdziemy do otwarcia tych plag, pieczęci i siedmiu gromów. Czekajcie tylko, co się stanie. O, bracie, radzę ci, aby się znalazł w Goszen, dopóki jest jeszcze czas, aby wejść do Goszen. Nie poświęcaj żadnej uwagi temu, co dzieje się na zewnątrz. Spójrzcie, tam idzie ulicą jakaś drobna dama i kręci biodrami. A tu idzie jakiś młody człowiek. Ten obraz utkwi w jego oczach. On jest członkiem kościoła. Jest zielonoświątkowcem. Niechby był kimkolwiek. Okazuje się jednak, że tutaj wewnątrz nie ma niczego, co by go od tego zachowało. Ona zawoła: cześć! On ma kręte włosy, ładną, miłą twarz. Jest to barczysty mężczyzna. Z pewnością chce żyć porządnie. Może nawet jest kaznodzieją. Potem ona podchodzi do niego. O co w tym chodzi? Tutaj jest to zewnętrzne, ta porządliwość ciała, a tam jest duch w tym drugim zakresie, który jest namaszczony i mówi: nie czyń tego, nie czyń tego. Jednak co z tego wyniknie? On daje się otumanić i już jest przez to usiedlony. Na początek umawia się z nią na spotkanie. On jest winien popełnienia cudzołóstwa, a to bez względu na to, czy on dotknie, czy też nie. Ale nie tak jest ze znowu zrodzonym Synem Bożym. Amen. Sam z siebie nie potrafisz tego dokonać. Jest rzeczą zupełnie niemożliwą, aby mężczyzna z krwi i kości przechodził koło takiej kobiety i aby to na niego nie podziałało. Jednak jest inaczej, jeżeli tam wewnątrz znajduje się coś małego, co zostało znowu zrodzone. Tamten mężczyzna mógł nawet krzyczeć, mówić w językach, skakać, tańczyć i wszystko inne, być namaszczony duchem, czyń znamiona i cuda, o których tutaj Bóg mówi przez swego ducha. Jezus powiedział: wielu ich przyjdzie do mnie w owym dniu, mówiąc: Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Czy nie wypędzaliśmy demony w Twoim imieniu? On im odpowie: odstąpcie ode mnie, czyniciele nieprawości. Czym jest nieprawość? Popełnieniem czegoś, o czym wiecie, że nie powinniście tego czynić, a jednak to czynicie. Odstąpcie ode mnie, czyniciele nieprawości. Ja was nigdy nie znałem. Jeśli jednak we wnętrzu człowieka znajduje się ta kotwica duszy, to nasienie Boże, które było predestynowane przed założeniem świata, to nie dbam o to, co się dzieje. Ono go utrzyma. Ono tam pozostaje na zawsze. Tamta kobieta, która będzie nosiła te shorty, będzie uznana za prostytutkę na równi z tą kobietą, która jest przyła Pana na tym czyniu. Ona nie uświadamia sobie, że to powoduje duch. Jak ona może dowiedzieć się, czym jest jej absolutny autorytet? Czym jest absolutny autorytet? To jest ostateczne słowo. Ten absolutny autorytet jest zawarty w słowie. Amen. Na tym kończy się wszelki spór. To jest twój najwyższy autorytet. Jeżeli należysz do kościoła zielonoświątkowego, to tamci mówią, że długie włosy to po prostu fanatyzm, że nosicie taką oponę zapasową w tyle swojej głowy i tym podobne wypowiedzi. Taki człowiek jest po prostu opanowany przez demona. Słowo Boże mówi, jest hańbą dla niewiasty obcinać włosy. Przez to ona hańbi swą głowę. Ona znieważa swego męża, a jej mąż reprezentuje Kościół, a Kościół to Chrystus. Ona jest nieuczciwą, religijną prostytutką. Ona jest naga i nie wie o tym. Naga! Czyż Biblia nie mówi, że okryciem niewiasty są jej włosy? Czyż włosy nie zostały jej dane jako okrycie? Pewnego dnia będzie ława sędziowska. Podejmowałem wysiłki, aby wlać wam to lekarstwo i przytrzymywałem je moją ręką, a wy zaraz wypluwaliście je pomiędzy palcami. Bóg będzie was kiedyś sądził. Tak jest. To jest tak, mówi Pan. To nie są czcze bzdury. To nie jest spowodowane podnieceniem jakiegoś starego dziwaka. To nie jest to. Tak nie jest. To jest słowo Pańskie. Prawdziwy, autentyczny chrześcijanin będzie się zawsze zgadzał z tym wewnętrznym człowiekiem, tym duchem, który był na początku, który jest słowem. W jego pełni byliście wszyscy razem przyjęci. Byliście w nim, tam na Golgocie. Przez swoją wszechwiedzę on wiedział, że tutaj będziecie. On tylko podał do wiadomości to, co miało się stać. Wy byliście w nim. W nim umarliście. Umarliście dla waszej pychy, namiętności. Umarliście dla świata. Każdy, kto umarł z Nim na Golgocie, powstał razem z Nim, kiedy On powstał trzeciego dnia. Dzięki temu, że przyjęliście Go obecnie, siedzicie z Nim na niebiańskich miejscach. Alleluja! Rozumiecie? Co ci to pomoże? To było coś, co działało na tym zewnętrznym. Działało na ten pierwszy zakres człowieka. On powiedział, popatrz. Wiesz, jak to było kilka lat temu, 2 lub 3 lata temu, zanim to przyjąłeś, cieszyłeś się u ludzi dobrą opinią, prowadziłeś dobre i czyste życie, każda dziewczyna w mieście była chętna się z tobą spotkać, wszyscy wiedzieli, że jesteś czysty i szlachetny. Mogę stanąć przed każdą z nich. Żadnej nigdy nie ubliżyłem. Żadnej nie powiedziałem nic złego. Jeżeli nawet któraś z nich zachowywała się nieprzyzwoicie, zaprowadziłem ją do domu. Szatan kontynuował. Przez ludzi byłeś miłowany. A czym jesteś teraz? Religijnym fanatykiem. To się zgadza. Byłem takim. Te sprawy zaczynały się sprowadzać do jednego. To zewnętrzne rozumowanie i duch wiązały te sprawy razem. Tak jest, szatanie, odpowiedziałem. On zapytał, więc powiedziałeś, że on jest lekarzem? No tak, mówił, a teraz prosisz i płaczesz, a ludzie cię przekonują, że to nieprawda i mówią, że odpadłeś. Nawet twoi bliscy odsunęli się od ciebie z tego powodu. Twój własny kościół baptystyczny wyrzucił cię za to za drzwi. Odpowiedziałem, to się zgadza. On kontynuował, twój ojciec jest pogrzebany, twój brat jest pogrzebany, twoja żona leży tam i będzie wkrótce pogrzebana, a twoje dziecko spotka to samo za jakieś 15 minut, po prostu umrze. I to ma być lekarz? Przecież jedno jego słowo mogłoby uratować życie tego dziecka. To jest przecież twoje własne ciało i krew. Ty powiedziałeś, że on jest lekarzem. Ludzie ci to chcieli wybić z głowy. Kaznodzieje mówić, że jesteś całkiem pomieszany, że jesteś obłąkany. Stałeś się religijnym fanatykiem. W dodatku powiedziałeś, że on cię miłuje. Czy to możliwe, że on cię miłuje? O, jak błagałeś o swego ojca. Jak pościłeś noc po nocy, a przez dzień musiałeś się modlić, aby w pracy móc wyjść na słup elektryczny. A on dopuścił do tego, że twój ojciec umarł w twoich ramionach jako grzesznik. A co z twoją żoną? To była taka przyjemna kobieta, tak bardzo ją miłowałeś. Była to matka Billego. Ilu z was pamięta jeszcze Hope? Mówił dalej, o jaka to była miła dziewczyna, jak szczęśliwie żyliście w waszym maleńkim domku z meblami za $7 czy $8. choć było tak skromnie umeblowane. To miłowałeś ją. Miłowaliście się wzajemnie. Wychodziliście, modliliście się za chorych. Przeżywaliście pewne wzruszenia emocjonalne. Chodziliście i modliliście się za innych. A oni powstawali, odchodzili i mówili, że zostali uzdrowieni. Teraz jednak twoja własna żona, ona leży tam martwa. Już drugi dzień leży w zakładzie pogrzebowym Scott and Combs. Wiem, czy rzeczywiście on jest lekarzem? Czyżby? Twój mały chłopiec jest bliski śmierci. Twój Billy Paul, on ma 18 miesięcy. Twoja maleńka dziewczynka, która ma 8 miesięcy, leży tu i umiera na zapalenie opon mózgowych. Ty się modliłeś, a Bóg zaciągnął kurtynę i powiedział: przestań, nie będziesz wysłuchany, nie chcę cię w ogóle słuchać. Odwrócił się do ciebie tyłem. Czyż on jest naprawdę dobrym Bogiem? Czy on cię miłuje? Każda dziewczyna, z którą chodziłeś, każdy zaprzyjaźniony z tobą chłopak, nawet twoi najlepsi przyjaciele opuścili cię jako fanatyka religijnego. Wszystko, co diabeł mi mówił, było prawdą. Wszystko, co mi mówił, zgadzało się. Widzicie? Byłem już prawie gotów, aby powiedzieć, jeżeli Bóg ma postępować w taki sposób, to nie będę mu służył. Właśnie kiedy zamierzałem to powiedzieć, coś nagle odezwało się z innego miejsca. Gdzieś tam, w najgłębszym wnętrzu, coś powiedziało: kim ty właściwie jesteś? Pan dał i Pan wziął. Patrzcie, to był ten wewnętrzny człowiek. To nie wypłynęło z żadnego rozsądku. Obejrzałem się i pomyślałem, jak ja w ogóle przyszedłem na ten świat. Pochodzę z rodziny pijaków. Jak się tutaj znalazłem? Kto dał mi życie? Kto dał mi moją żonę? Kto dał mi to dziecko? Skąd pochodzi moja żona? Skąd przyszło moje życie? Powiedziałem, chociażby mnie zabił, jednak będę mu ufać. Powiedziałem, odejdź precz ode mnie, szatanie. Położyłem moją rękę na to dziecko i powiedziałem: Sharon, moje kochanie, za kilka minut, kiedy przyjdą aniołowie, aby cię stąd zabrać, położę cię w ramiona twojej matki. Jednak pewnego dnia ojciec spotka cię znowu. Nie wiem, jak się dostanie, kochanie. Nie mogę ci teraz powiedzieć, w jaki sposób to będzie, bo on odwrócił się do mnie tyłem i nie wysłuchał mojej prośby za tobą. On zgodził się na to, by umarła moja żona, a ja trzymałem ją za ręce, błagając o nią. Mój ojciec skonał na tym oto ramieniu. Spojrzał jeszcze na mnie, aby nabrać tchu, a ja modliłem się za nim gorliwie, ze wszystkich sił. Jak mógłbym jeszcze kiedyś stanąć przed ludźmi? Głosiłem przecież boskie uzdrowienie. Jak mógłbym głosić, że on jest dobrym Bogiem, kiedy on pozwolił na to, że mój ojciec umarł jako grzesznik? Jak mógłbym to jeszcze głosić? Nie wiedziałem jak, ale wiedziałem, że on ma rację. Słowo Boże nigdy nie zawiedzie. Ono będzie triumfować bez względu na okoliczności. Wtedy poznałem, że pomimo tych wszystkich spraw, było tam coś głęboko wewnątrz, coś tajemniczego, głębiej niż wszystkie emocje. Był to ten wewnętrzny człowiek, który w tej godzinie wytrzymał. Nic innego by nie wytrzymało. Każdy argument, wszystko, na co mi zwracali uwagę, świadczyło o tym, że byłem w błędzie i że to ja się myliłem. Jednak Słowo Boże, które było predestynowane przed założeniem świata, tam wewnątrz wytrzymało. Odczułem słaby powiew, który przeszedł przez ten budynek. Jej duch odszedł na spotkanie Boga. Bracie, siostro, pozwólcie mi powiedzieć, że tylko to się liczy. Nie próbujcie tego wyjaśniać. Nie próbujcie nosić długich włosów tylko dlatego, że ja tak powiedziałem. Nie próbujcie czynić tych rzeczy tylko dla zewnętrznych pozorów. Nie próbujcie coś podrobić, ale oczekujcie przed Panem, aż stanie się coś tam w najgłębszym wnętrzu. Wielu ludzi sądzi, że kiedy mają długie włosy, to już mogą pójść do nieba. Nie o to tu chodzi. Wiele z nich sądzi, że wystarczy być dobrą, moralną kobietą. Nie o to tu chodzi. Wiele sądzi, że wystarczy, że należą do jakiejś wielkiej grupy i mają stopnie naukowe. Nie o to tu chodzi. Wielu sądzi, że skoro mówią w językach, posiadają Ducha Świętego, to wcale o tym nie świadczy. chociaż Duch Święty mówi językami. Chodzi o to, aby ten prawdziwy, autentyczny Duch Święty tam wewnątrz pokrył się z każdym słowem. Jeżeli Duch Święty powoduje, że mówicie w językach, a potem oglądacie się wstecz i nie wyrażacie zgody na całe słowo, wówczas jest to duch fałszywy. To musi pochodzić z tego zupełnego wnętrza, z tego, co jest od początku słowem. Na początku Bożego stworzenia, kiedy Bóg zaczął tworzyć, to wtedy On przywiódł was do istnienia. Patrzcie, wasze istnienie rozpoczęło się już tam, w formie nasienia. I tak doszliście aż do waszego obecnego stanu. Byliście więc wszyscy w Chrystusie. Kiedy Chrystus umierał, przez swą śmierć wykupił was wszystkich. Wy jesteście częścią tego słowa. Chodzi o całość Biblii. Przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, trochę tu i trochę tam. Nie zawiedzie ani jedna jota lub kreska. Jak mogłoby tak być, że wy, będąc częścią tego słowa, nie zgadzacie się z całością albo z którąś z jego części? Niech was Bóg błogosławi. Już przekroczyłem mój czas. Nie zamierzałem was tak długo trzymać. Jest mi przykro, że was przetrzymałem, ale nie żałuję tego, co powiedziałem. Przyjaciele, zbliżamy się do końca pewnych wydarzeń. Sądzę, że wszyscy, którzy się tutaj znajdujecie, jesteście członkami tego zboru. Nie miałem dotychczas okazji, aby stwierdzić, kto z was jest tutaj członkiem, ale przypuszczam, że wszyscy przychodzicie tutaj regularnie. Pozwólcie mi jeszcze opowiedzieć pewne wydarzenie. Czy poświęcicie mi jeszcze jakieś 6 minut? Czy jest tutaj obecny ten kaznodzieja, pan Orland Walker z Oregon, który był tutaj w niedzielę? Czy wszyscy wiedzą o tym szczególnym przeżyciu, kiedy tutaj przybyłem? Przyszło tu tak wielu ludzi. Miałem cały szereg rozmów osobistych, a każda z nich była ważna. Chodziło o małżeństwa i dzieci, o pijaków i inne sprawy. Wszystkie one były ważne. Wszystko było godne zastanowienia. Powinienem dla każdego z osobna poświęcić czas, lecz to jest niemożliwe. Nie jestem w stanie temu wszystkiemu podołać. Powierzam was Bogu i podnoszę moje ręce w modlitwie. O Boże, nie mogę temu podołać. Bądź z nimi, Panie. Ty wiesz, w jaki sposób to uczynić. Modlę się za każdego poszczególnego z nich. Telefonował do mnie Billy. Właśnie przybyłem z bratem Banksem. On powiedział, tato, popatrz. Często widzę, jak ludzie przejeżdżają tutaj tą wąską liczką. Spoglądają w naszym kierunku. A ja pomacham im ręką w taki oto sposób. Oni wtedy niemalże skręcą sobie szyję. Nie chcę, abyście w ten sposób postępowali. Pewnego dnia kupowano działkę w Tucson, gdzie miałbym zamieszkać. Brat Tony miał wyszukaną parcelę, którą chciał dla mnie kupić. Była 3 lub 4 razy droższa niż to miejsce. On nawet chciał sam od siebie poświęcić na to kilka tysięcy dolarów. Jednak ten teren był ogrodzony i każdy, kto chciałby tam wejść, musiałby przejść koło portierni. Jest to wielki, duży obszar. Są tam takie wymagania. Wszyscy ludzie, którzy mieszkają na tym terenie, muszą wydać takie pisemne zezwolenia. Potem ten portier musiałby zatelefonować do mnie, czy wyrażam zgodę, aby mnie ktoś odwiedził. Powiedziałem, czy możecie sobie mnie wyobrazić w takim położeniu? Co by potem było z moimi braćmi i siostrami, którzy przyjeżdżają, aby się zobaczyć ze mną, pragną mi podać rękę i prosić o Boże błogosławieństwo dla mnie? Czy możesz sobie mnie wyobrazić w takim położeniu, Tony? On powiedział, ty musisz zadecydować. Powiedziałem, Tony, wtedy musiałbym prosić zbór i wszystkich tych ludzi, aby tam nie przychodzili. Powiedziałem, to byłoby dobre dla ludzi, którzy przychodzą do mnie z tymi wszystkimi dziwnymi sprawami. Mówią na przykład, pan mi powiedział to i to, aleluja, ja tutaj pozostanę, chwała Bogu, pan mi powiedział, abyś urządził zgromadzenia tam w naszej grupie, tak jest, chwała Bogu, Bóg mi to powiedział, jeżeli tego nie uczynisz, bracie Branham, to będzie znaczyło, że odpadłeś. I ja w takich warunkach miałbym się zagłębiać w słowie? Z takiego powodu wielu dobrych ludzi byłoby powstrzymywanych i nie mogłoby do mnie przyjść. To przypomina mi historię człowieka polującego na farmie. Farmer mówi, proszę przyjść, można zapolować. A wy przychodzicie i strzelacie do jego krowy tylko dlatego, że królik akurat przebiegnie pod krową, a wy nie możecie się powstrzymać i chcecie go za wszelką cenę zastrzelić. Potem przechodzicie przez ogrodzenie, zamiast przejść przez bramę, jak powinien postąpić każdy rozsądny człowiek. Wchodzicie na to ogrodzenie i łamiecie je. Wtedy ten farmer powie, na to miejsce wstęp zbroniony. Nie macie prawa robić mu wyrzutów z tego powodu, ani odrobiny. Ale co on przez to spowoduje? Uniemożliwi tam polowanie porządnemu myśliwemu. Dzieje się tak zawsze. Zło zawsze powstrzymuje dobro, aby nie miało pierwszeństwa. Tak się dzieje zawsze. Jednak tamci ludzie, tysiące spośród nich są rzeczywiście w potrzebie. Są to uprzejmi, mili ludzie, pełni łaski Bożej. Lecz są też tacy, którzy postępują w ten niewłaściwy sposób. My tego jednak nie chcemy. Taki człowiek przyszedł tutaj, a Billy powiedział do mnie, pośpiesz tam natychmiast, prędko, tato. On powiedział, pani Woodruff znajduje się tam z kilkoma ludźmi, którzy są śmiertelnie chorzy. Musi się z nimi natychmiast spotkać. Pośpieszyłem się i przyszedłem tam, a oni mi powiedzieli, nie było tu nikogo, z wyjątkiem jakiegoś człowieka, który każdego dnia sypia obok tego budynku na poduszce. On powiedział, że pragnie, abyś się za niego modlił. Powiedziałem, dobrze. On rzekł, ja go przyprowadzę. Wszedłem do środka. Trochę dalej stał, na ile pamiętam, Cadillac. Albo jakiś inny wielki samochód. Jeździłem już takim. Ten mężczyzna powiedział, dzień dobry. On mnie nie znał. Wszedłem więc do środka. Siostra Woodruff, ta biedna stara istotka, też tam weszła. Wy znacie jej historię, nieprawdaż? Ona cierpiała na raka i umarła w kolejce modlitwy godzinę przedtem, zanim się do niej zbliżyłem, aby się za nią modlić. Jej lekarz przyszedł i pokazał orzeczenie lekarskie. To było jakieś 18 lat temu. Ona miała raka serca. Dzisiaj ona żyje i mieszka obecnie na południu w Arkansas. Wówczas znajdowała się w Phoenix i powiedziała, bracie Willie, sprawia mi przykrość, że muszę przychodzić w takim stanie, ale nie mam żadnego miejsca, gdzie mogłabym się udać. Ci ludzie mówili, że ta kobieta jest bliska śmierci, bracie Willie. Ona powiedziała, miałam pragnienie, aby ci przynieść niedużą ofiarę, bracie Willie, ale nie mogłam. Zagotowałam jednak dla ciebie kilka konfitur z jeżyn. Kiedy tam przyszedłem i zobaczyłem te maleńkie słoiki konfitur, były one dla mnie zbyt święte, aby je spożyć. Wykonała je ta droga, niepozorna, stara kobieta w wieku około 70 lat. Powiedziałem, siostro Hetty, nie mogę ci odmówić. Jezus ujrzał raz wdowę, która wrzucała 3 pieniążki. I nie przeszkodził jej w tym. Bóg ją za to wynagrodzi. A więc Pan uzdrowił tamtą kobietę, uzdrowił wszystko, na co cierpiała i objawił jej pastorowi to, co miał na sercu, a także to, że miał uczynić coś innego. Wszyscy zaczęli wykrzykiwać. Wtedy przybiegł Billy i powiedział, tato, ten człowiek sobie odszedł. Zapytałem, a kto to jest tam w tym samochodzie? On powiedział, to jest pewien jegomość, który przyszedł z Oregon. Miał jakiś sen, a ja mu powiedziałem, że go nie chcę cieszyć fałszywą nadzieją. Taki, którzy czekają na odpowiedź, jest tutaj około 300. Powiedziałem mu wprost, aby to napisał w liście. Mam ich już tutaj cały stos i dołożę ten kolejny. Powiedziałem, przyprowadź go, daj mu 5 minut. Ten człowiek przyszedł bardzo szybko, do 5 minut. Powiedział, jestem kaznodzieją Walker. O ile się nie mylę, z Oregon. Na ile pamiętam, należał do jakiejś denominacji presbiteriańskiej, episkopalnej lub czegoś takiego. On powiedział, spotkałem cię już 20 lat temu. Przybyłem wówczas do Grand Pass. Nie, to nie było Grand Pass, zapomniałem już nazwę tej miejscowości. Mówił dalej, cała okolica dzięki gazetom została poinformowana o tych spotkaniach. Nie mogłem się nawet dostać do tego budynku, w którym się znajdowałeś, ale zobaczyłem cię pewnego dnia na ulicy i podszedłem do ciebie. Otaczało cię 4 lub 5 mężczyzn. Podałem ci rękę. Powiedziałem ci, że nazywam się brat Walker. Ty powiedziałeś mi, kim jesteś i zamieniliśmy kilka zdań. Potem 3 lub 4 potężnych mężczyzn, którzy ci towarzyszyli, popchnęło cię dalej. Nie należałem do tych, którzy cię krytykują, ani do twoich wielbicieli. Ja tego po prostu nie rozumiałem. Dalej mówił, tak upłynęło kilka lat. Po jakimś czasie pewien człowiek powiedział mi, abym przyszedł wysłuchać jakiegoś nagrania na taśmie. Było to mniej więcej 3 lata temu. Ten człowiek odtwarzał te taśmy i tam usłyszałem ciebie, przemawiającego. Ten człowiek wierzy, że ty jesteś prorokiem. Powiedziałem do niego, że nic mi o tym nie wiadomo, ale może tak być. On mówił dalej. Potem inny człowiek przyszedł do naszego miasta, urządził tam zgromadzenia. Spotkałem się z nim, a on powiedział, jestem Bożym prorokiem na ten czas. Pomyślałem sobie, ilu w ogóle jest tych proroków tutaj? I powiedziałem do niego, pewien człowiek, który słucha pewnych nagrań, mówi, że William Branham, żyjący na wschodzie, jest prorokiem dla tego wieku. Potem kontynuował. Ten człowiek, nie chcę wymieniać jego nazwiska, bo to nie byłoby tutaj stosowne, powiedział, znam Williama Branhama, ale on głosi fałszywą naukę. On nie jest zielonoświątkowcem. Nie wierzy w osobiste potwierdzenie przez mówienie w językach. A jeszcze inny problem to sprawa głównego proroka i mniejszych proroków. Czegoś takiego nie ma. Albo ktoś jest prorokiem, albo nie jest i na tym koniec. On powiedział, proszę pana, ja nie chcę z tobą dyskutować na ten temat. Stwierdziłem tylko, że słyszałem tamtego człowieka, który mówi, że William Branham jest prorokiem i zastanawiałem się, ilu ich w ogóle jest. Ten człowiek odpowiedział, pragnę, abyś przyjął do wiadomości, że to ja jestem prorokiem na ten czas. On powiedział, naprawdę? No to niech ci pan błogosławi i niech z tobą pozostanie. Odszedł i nie poświęcał tej sprawie więcej uwagi. Potem brat Walker rozpoczął pomiędzy swymi braćmi serię 3 albo 4 zgromadzeń. Udał się też do urzędu pocztowego i powiedział, nie odsyłajcie mojej poczty. Zostawcie ją tutaj. Powrócę za 4 albo 5 dni, dobrze? Oni tam umieścili notatkę, aby jej nie odsyłać i on odszedł. Potem odwiedził swoją córkę. Kiedy odjechał, zatrzymał się w pewnej kaplicy i miał wieczorne zgromadzenie. Następnego poranku przyszło mu na myśl, że powinien iść i odebrać te ogólne przesyłki z poczty. Kiedy tak zrobił, stwierdził, że jeden list przedostał się z urzędu pocztowego na adres jego córki, a ona odesłała go z powrotem na urząd pocztowy. On go otworzył i powiedział, że pochodził od pewnego człowieka, który się nazywa pan Hildebrand. On jest moim przyjacielem. Jest to ten, który kopiuje taśmy. On powiedział, że pan Hildebrand otrzymał wiadomość od brata Roy Bordersa, jednego z naszych menadżerów, że będę urządzał zgromadzenia w dniach od 28 do 1. On chciał, aby powrócił i wziął w nich udział. Dalej powiedział, pomyślałem, że ci ludzie usiłują mnie po prostu w coś wciągnąć. Wrzucił więc ten list do kosza i po prostu odszedł. Tego wieczoru, kiedy odszedł, urządzał zgromadzenie. Potem, kiedy mi to opowiadał, chwycił się za serce i zaczął płakać. Tam w tym pokoju. On powiedział, wniosłeś swoje ręce na chwilę i spojrzałeś na to jeszcze raz. Pociągnąłeś energicznie za wodze i powiedziałeś, jeszcze raz, pojadę tym szlakiem. Dalej mówił, cała ziemia zatrzęsła się tam i z powrotem, a we mnie nie pozostało już więcej życia. Upadłem obok tej skały i przebudziłem się. Dalej zapytał, co to wszystko oznacza, proszę pana? Odpowiedziałem, nie wiem. Następnego poranku przyszedł Junior Jackson. Jak wiecie, miał także sen dotyczący piramidy w czasie, kiedy udałem się na zachód. Chyba pamiętacie, że on telefonował do mnie jakieś 2 lub 3 miesiące wcześniej. Miał sen, który go bardzo niepokoił i musiał mi go po prostu opowiedzieć. Powiedziałem, Billy, tam stoi około 20 ludzi. On powiedział, stoi tam też Junior Jackson i mówi, że musi ci opowiedzieć sen. Powiedziałem mu, aby go tu przysłał na jakieś 5 minut. On przyprowadził tam też swoją żonę i powiedział, że ona będzie świadkiem. A potem powiedział, śniło mi się, bracie Branham, że jechałem samochodem z moją żoną. Kiedy spojrzałem na wschód, zobaczyłem mały obiekt, coś jakby latający talerz. Ten świat nie wie, co to jest. My wiemy, co to oznacza. Wiemy, że to są aniołowie przepatrujący ziemię, aniołowie sądu. Nawet Pentagon i ci inni z całą swoją inteligencją są wobec tego całkiem bezradni. One zabłysną niczym blask światła i znowu znikają. Są nieuchwytni przed wszystkim, czym oni dysponują. Oni nie wiedzą, co to jest. Niech sobie myślą, co chcą. Nazywają to latającymi talerzami i tym podobnie. Po prostu tego nie wiedzą. On powiedział, widziałem, jak to się zbliżało i obserwowałem to. A co to było? To był jeździec na koniu, zbliżający się z prędkością błyskawicy. Widziałem, jak zjechał na dół prosto przede mnie. Zatrzymałem mój samochód i wyskoczyłem z niego. Kiedy to uczyniłem, na drodze był wielki, biały, bojowy koń, który szedł krokiem defiladowym. To jest słowo, naturalnie, wy o tym wiecie, które kroczy naprzód. On powiedział, siedział na nim mężczyzna, który był strojnie ubrany. Nie był to kowboj, ale wyglądał jak szeryf nad jakimiś rancherami. Patrzcie, był to najwyższy autorytet, jaki jest na terenach zachodnich. Wódz indiański panuje nad Indianami, szeryf nad rancherami. Ten mężczyzna trzymał kapelusz zdjęty z głowy i spoglądał na mnie. Kiedy odwrócił się, zobaczyłem, że to byłeś ty, bracie Branham. Nie mówiłeś jednak tak, jak zazwyczaj. Powiedziałeś, Junior, i wymieniłeś trzykrotnie moje imię. Powiem ci, co masz zrobić. Następnie pociągnąłeś konia za wodze, a on zrobił trzy susy i podniósł się ku niebu, a ty zniknąłeś w kierunku zachodnim. Mówił dalej, za chwileczkę spojrzałem dookoła siebie, a tam przybiegł mniejszy koń niż tamten, tej samej maści, lecz mniejszy i zatrzymał się. Obszedłem go dookoła i pomyślałem, on musiał posłać tego konia dla mnie i wsiadłem na niego. Junior też jeździ trochę na koniu. On powiedział, bracie Branham, ty wiesz jak to jest, kiedy siodło jest dla kogoś przystosowane. Także strzemiona i wszystko pozostałe. Pomyślałem, dobrze, to wszystko pasuje dokładnie na mnie. Pociągnąłem go za wodze i również podniosłem się ku niebu. Potem znów pociągnąłem za lejce i zatrzymałem go. Zawróciłem go i pojechałem z powrotem. Kiedy powróciłem, zatrzymałem konia, zeskoczyłem z niego i powiedziałem coś do mojej żony. A tymczasem koń zniknął. On był całkiem zdenerwowany z tego powodu. Przedwczoraj, czyli 3 dni temu, przyszedł Leo Mercier. Przyszedł i opowiedział mi taki sam sen, choć nic o tych sprawach nie wiedział. Śniło mu się, że chciał pokryć czarną klacz wielkim białym ogierem, a nie powodziło mu się przy tym, bo zwierzęta były zdenerwowane. Powiedział, że ja tam przyszedłem i powiedziałem mu, Leo, powiem ci, co ja bym uczynił. Nie chcę tego tutaj mówić. Powiedziałem mu to i rzekłem, lepiej, gdyby się o tym nikt nic nie dowiedział. On powiedział, nie rozumiesz? Nie wiesz o tym. Nie wiedziałem, że Ed Dalton ma zięcia, którego pies ma to samo imię. Ty to wiesz, Leo. We śnie było ci powiedziane, kiedy się obudzisz, zapamiętaj to. On powiedział, nigdy nie słyszałem takiego rozkazu. Mniej więcej w tym samym czasie przyszedł Roy Robertson i powiedział, bracie Branham, czy pamiętasz jeszcze, kiedy po raz pierwszy opuściłeś tę kaplicę? Widziałem cię tam siedzącego, jak gdybyś był w Palestynie. Starszyzna i wszyscy pozostali siedzieli wokół stołu, jak gdyby przy Wieczerzy Pańskiej. A następnie ty przemówiłeś, ale nie byłeś pewny tego, o czym masz mówić. On powiedział, w dół stąpiła biała chmura, zasłoniła cię i uniosła. Ilu z was pamięta ten sen brata Roya? On rzekł, biała chmura uniosła cię i zniknąłeś, a ja chodziłem po ulicach wołając i płacząc, aż przyszedłem tutaj. On odrzucił grabie, które podtrzymywał starym, ułomnym ramieniem i zaczął płakać, kiedy zobaczył mnie odchodzącego tam do góry. Ja się z nim nie widziałem w międzyczasie, a więc on nie mógł mi opowiedzieć tego snu. On wtedy grabił. Mówił dalej, to odszedłeś, a ja chodziłem ulicami, chciałem cię odszukać. Nie mogłem cię jednak nigdzie znaleźć. Wołałem więc, o, bracie Branham, nie opuszczaj nas. Stąpiła biała chmura i uniosła cię w kierunku zachodnim. To było jeszcze przed piramidą i tymi innymi sprawami. On powiedział, ona cię uniosła w kierunku zachodnim. Chodziłem po ulicach i płakałem. Za jakąś chwilę wszedłem do środka i usiadłem przy stole. Przypadkowo spojrzałem aż na koniec tego stołu. Mogłem tylko widzieć, że większość z was tam zebranych była biała jak śnieg. Staliście tam, a ty przemawiałeś z wielkim autorytetem. To nie były już żadne domysły. Wszyscy dokładnie rozumieli, o czym mówiłeś. O, bracie i siostro, wszyscy jesteście przekonani, że ja wiem, jakie to ma znaczenie. Czuwajcie tylko. Pozostańcie złączeni z Chrystusem. Pozwólcie, że jako kaznodzieja Ewangelii dam wam w tej sprawie pewne ostrzeżenie. Nie naleźcie na jakieś głupstwo. Nie róbcie sobie swojego własnego wyobrażenia na ten temat. Czekajcie, dopóki to wasze najgłębsze wnętrze nie zostanie zakotwiczone w Słowie, abyście się rzeczywiście znaleźli w Chrystusie, ponieważ to jest jedyny sposób, przez który to osiągniecie. Żyjemy bowiem w najbardziej zwodniczym wieku, jaki był kiedykolwiek. Zwiodłoby to nawet wybranych, gdyby to było możliwe, ponieważ tamci też posiadają namaszczenie. Oni potrafią czynić to samo, co reszta. Oczyście wasze życie, zapłaćcie wasze długi. Nie bądźcie ludziom nic winni. Tak powiedział Jezus. Ja nie mam na myśli takich spraw jak opłaty za czynsz lub pożywienie. To musicie czynić. Jednak wypuśćcie wszystkie inne sprawy ze swoich rąk. Doprowadźcie wszystko do porządku. Przygotujcie się. Bądźcie gotowi. Miejcie na uwadze, a mówię to w imieniu Pańskim, że wkrótce coś się stanie. Tego tygodnia udaję się w góry. Właściwie to nie tylko po to, aby polować na wiewiórki. Oczywiście lubię polować na wiewiórki, ale ja tam idę z tym zamiarem, aby powiedzieć: o Boże, nie wiem, którą drogą mam się udać. Nie chcę tego przegapić, dopomóż mi. Módlcie się za mnie. Czy będziecie to czynić? Ja będę się modlił za was. Ufam, że dzięki miłosierdziu Bożemu spotkam tam każdego z was i że spotkamy się w kraju lepszym niż ten, w którym żyjemy. W jakim celu tutaj przychodzimy? Co tu chcemy robić? Czy przychodzimy tutaj, aby zagrać w jakieś gry? Czy przychodzimy tu jak na posiedzenie jakiejś loży? Chrystus nie może przyjść prędzej, dopóki Kościół nie będzie w należytym stanie. On oczekuje na nas. Wierzę, że jesteśmy u kresu czasu. Spójrzcie na Kalifornię. Spójrzcie na te rozruchy. Spójrzcie na tych 19 ludzi zamordowanych z powodu problemów rasowych. Czy nie powiedziałem wam niedawno z tego miejsca, że Martin Luther King poprowadzi swoich ludzi na masakrę? Kto z was o tym pamięta? Winę nie ponoszą ci ciemnoskórzy, ale ich przywódcy, którzy ich podburzają. Tu nie chodzi o integrację lub segregację rasową, lub jakkolwiek chcielibyście to nazwać. To jest diabeł. To się zgadza. To nie dotyczy tylko białych, ciemnoskórych czy innych. To dotyczy wszystkich. To jest diabeł. Brakuje zdrowego ludzkiego rozumu i rozsądku. Nie ma już więcej nadziei. Stan jest beznadziejny. Wszystko jest jak ropiejący wrzód. Brakuje zdrowego ludzkiego rozumu. Oni już nie są w stanie podejmować decyzji. Nie jestem politykiem, nie jestem ani demokratą, ani republikaninem. Oni wszyscy są skażeni. Ja stoję w obronie jednego królestwa, a mianowicie królestwa Jezusa Chrystusa. Nic innego mnie nie obchodzi. Ale skąd się to wzięło? Czy widzieliście już kiedyś takie marionetki, jak to możemy obecnie oglądać? Tak, jak ta grupa z Teksasu, którą tu mieliśmy. Oni mówią obojętnie, czego ludzie chcą. Jeżeli chcą komunizm, damy im komunizm. Jeżeli pragną integrację, damy im integrację. Jeżeli chcą segregację rasową, damy im cokolwiek. Gdzie jest jakiś prawy człowiek? O Boże, to dotyczy również tego podium. Gdzie jest mąż? Gdzie jest taki mąż, który ma jakieś zasady? Gdzie jest kobieta, która ma jakieś zasady? Gdzie jest taki kościół, który stoi w obronie jakichś zasad? Nie dam ani złamanego szelonga za tego herlawego, niezdecydowanego, idącego na kompromisy ducha. Jeżeli kobieta jest kobietą, niech będzie prawdziwą damą. Jeżeli mężczyzna jest mężczyzną, niech będzie prawdziwym mężem. Tak samo w wypadku prezydenta. Gdzie jest nasz John Quincy Adams? Gdzie jest nasz Abraham Lincoln? Byli to ludzie o szlachetnych zasadach. Gdzie jest nasz Patrick Henry, który powiedział: dajcie mi wolność lub śmierć? Gdzie jest człowiek, który stoi za właściwą sprawą? Gdzie jest mąż, który nie boi się mówić? Choćby przeciwko niemu stał cały świat, który jest rzecznikiem dobra i za nim stoi, za nie też umiera. Gdzie jest Arnold von Winkelried w naszym czasie? Gdzie jest mąż beznagany? Gdzie jest mąż, który ma w sobie ducha? Oni są tak bardzo tchórzliwi, naciągają się jak guma do rzucia i nie wiedzą w ogóle, na czym stoją. Boże, pozwól mi stać na wszystkich zasadach prawego męża, kaznodziei słowa Jezusa Chrystusa, bowiem niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekieł go nie przemogą. Powstańmy! Niech będzie błogosławiony ten związek, który jednoczy nasze serca w miłości chrześcijańskiej. Społeczność bliskich sobie serc, jak tam w górze. Podajmy sobie teraz ręce. Kiedy się rozchodzimy, czujemy w sercach ból. Lecz w sercach nadal będziemy złączeni z nadzieją, aż się znowu spotkamy. Aż się znów. Aż spotkamy się u Zbawcy stóp. Aż się znów. Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziem znów. Skłońmy teraz nasze głowy, a brat Neville rozpuści nas słowami modlitwy. Przyjdźcie znowu dziś wieczorem. Dzisiejszego wieczoru oczekujemy w tej kaplicy na wspaniałą, potężną usługę. Niech was Bóg błogosławi, a wy módlcie się za mną. Ja będę się modlić za was. Nie myślcie, przyjaciele, że jestem fanatykiem. Nie myślcie, że pragnę wam coś narzucić. Ja was miłuję. Trzymam się jednak pewnej zasady, to znaczy Biblii. Nie można z niej ująć ani jednego słowa. Nie można też do niej dodać ani jednego słowa. Ja jej wierzę w taki sposób, w jaki była napisana. Skłońmy teraz nasze głowy, a nasz dobry, wierny pastor rozpuści zgromadzenie. Niech cię Bóg błogosławi, bracie Neville.